chyba niż w abstrakcyjnej.
Tak, już nie ma miejsca. Ja dzisiaj będę mówił dużo o miejscu i niemiejscu. Myślę, że tak jak wszyscy, jak się mówi o utopii, no to trzeba mówić o miejscach i niemiejscach, bo to jest ten rdzeń definicyjny tego pojęcia. Drugim moim problemem jest oczywiście czas. Brak czasu. Zawsze się boję, jak mam ograniczoną ilość czasu i jakiś plan do przeprowadzenia publiczność, więc chciałbym już zaczynać po prostu. Dziękuję bardzo za zaproszenie na Festiwal Myśli Abstrakcyjnej. Czuję się tutaj chyba wygodnie z tego względu, że zawsze jak prezentuję jakiś materiał związany z motłochem i dobrami wspólnymi, czyli z takim obszarem badań, którym teraz się przede wszystkim zajmuję, no to taki zarzut, który czasem słyszę ze strony publiczności, jest taki, no, że fajnie się tego słuchało, dało się odpłynąć, jest to wszystko jakieś takie ładne i dobrze brzmi w teorii, ale takie strasznie abstrakcyjne jednak. Trudno w to uwierzyć, więc no, mam nadzieję, że tutaj jak jestem na Festiwalu Myśli Abstrakcyjnej, to tego rodzaju zarzut będzie raczej komplementem, jeśli się pojawi, a nawet jeżeli się pojawi jako zarzut, to nie będę się nim aż tak bardzo przejmował, bo o myślenie abstrakcyjne zostałem dzisiaj przez organizatorów poproszony. Co ja chciałbym dzisiaj zrobić? Zacznę od nakreślenia planu mojego wykładu, więc na początku chciałbym się wytłumaczyć, dlaczego taki temat, dlaczego motłoch i utopia, dlaczego te dwa pojęcia jest dobrze ze sobą myśleć. Następnie krótko powiem o tym, jak bym chciał dzisiaj rozumieć utopię, to znaczy jakiego rodzaju myślenia o utopii potrzebujemy, żeby motłoch się z tą utopią mógł spotkać i jak spotkanie motłochu z utopią transformuje samo pojęcie utopii. Powiem też krótko o tym, jak ja definiuję motłoch, krócej niż zwykle, bo też często w ostatnim czasie miałem i w realu, i online wykłady, kiedy mówiłem o filozofii politycznej motłochu. Więc dla części z Was zakładam, jeżeli ktoś tego gdzieś tam słucha, mogłaby być to powtórka, a ja też no, mam potrzebę powiedzenia czegoś nowego, zaprezentowania czegoś nowego, więc nie będę dzisiaj bardzo dużo mówił o tym, czym konkretnie ten motłoch jest, jakie to są figury, jaka jest jego historia. Zakończę wykład definicjami utopii motłochu, czy utopii motłochowych, takimi 8 tezami w przybliżeniu. Zastanawiałem się, czy podać Wam liczbę, ile tych tez będzie, bo jak się powie 8, a nie zdążę, to będzie siara, że się nie wyrobiłem. A jak powiem za szybko i będę musiał wymyśleć kolejne, to się zorientujecie, że wymyślę na poczekaniu, bo nie mam już nic do powiedzenia. Ale myślę, że te 8 uda mi się przedstawić. Być może będę poświęcał więcej czasu części z tych tez. Być może nie będą one omówione w takiej samej objętości. Więc zacznę właśnie od wytłumaczenia się, dlaczego taki temat. No wydaje mi się, że jeżeli z reguły przychodzi nam do czytania tekstów takich klasycznych o tym, czym jest utopia, czy jeżeli sami chcemy pomyśleć o utopii, to zderzają się takie dwa znaczenia podstawowe. One się odnoszą do tego prefiksu pojęcia utopii, do tego u, tak? Czy to u jest od eutopia, czy od utopia, czy jest niemiejscem, czy jest dobrym miejscem. Tak? To znaczy jedni nam mówią, że utopia jest niemiejscem w znaczeniu mrzonką, fantazją, czymś poza mapą. Natomiast też jak się mówi, no, że poza mapą, czyli coś bardzo, bardzo abstrakcyjnego, odległego, no to też oczywiście ta abstrakcja jest tutaj wyrażona przez rodzaj negacji. Jeżeli coś jest poza mapą, poza naszą mapą, tak, poza naszą wyobraźnią. Więc mimo, że jest to abstrakcja, to jest to, mówiąc marksowskimi terminami, abstrakcja konkretna. Musimy zanegować bardzo konkretną rzeczywistość empiryczną, żeby w ogóle abstrakcja mogła się pojawić. Z drugiej strony mówi się o utopiach, że to są te dobre miejsca, tak? Że to są takie miejsca wyśnione, często miejsca realne, nawet takie miejsca niepozorne, które sobie sami możemy nawet tworzyć. Często mówimy o jakichś utopiach prywatnych, utopiach intymnych, nawet jakichś takich miejscach, które we własnej przestrzeni, w jakichś, nie wiem, mikrokawalerkach jesteśmy w stanie stworzyć sobie jakiś ukochany kąt, który będzie rodzajem jakiejś utopii i wytchnienia. No i oczywiście myśliciele utopii często wybierają któryś z tych kierunków. Albo bardziej niemiejsce, albo dobre miejsce, albo jakoś bawią się tymi dwoma znaczeniami, wprowadzają jakąś dialektykę między tymi dwoma znaczeniami. No i pojęcie motłochu jest dla mnie tutaj o tyle ciekawe, że motłoch nam dosłownie przecina te dwa znaczenia, niemiejsca i dobrego miejsca. Dlaczego? Ponieważ no, motłoch będzie tą kategorią ludzi, którzy miejsca są pozbawieni, którzy są dosłownie atopos, tak? Atopos, nie utopos, tylko atopos, jakby pozbawieni miejsca, odebrano miejsce motłochowi. Motłoch to jest ta rąsirowska część bezkrzydziału, to jest marksowski proletariat, to są jakieś takie marginesowe podmiotowości, grupy, które zostały gdzieś tam wywłaszczone, wyrzucone, wyzute, z człowieczeństwa, z miejsca, z własności, w związku z tym są rzucane po świecie, targane z miejsca na miejsce, nigdzie się nie mogą zakorzenić, są wszędobylskie, tak? No i teraz pytanie, jak ktoś, kto jest atopos, jak ktoś, kto tego miejsca nie ma, jednak może tworzyć dobre miejsce? W związku, że jest między utopią a motłochem jakieś takie właśnie spięcie i to jest spięcie wokół tego prefiksu, wokół tego u. Wydaje mi się, że jeżeli zderzymy ze sobą utopię i motłoch, to będę mógł powiedzieć coś więcej niż o takich praktykach ludzi z motłochu, które są utopijne, bo wychodzą poza horyzont wyobraźni, bo są w pewnym sensie niemożliwe, bo są jakoś out of the box. Że to jest coś więcej, to znaczy ludzie, którzy nie mają miejsca i w związku z tym muszą sobie stworzyć dobre miejsce do życia, no bo jednak gdzieś muszą się zakorzenić, choćby przejściowo, choćby nomadycznie, jakiś rodzaj oaz, jakiś rodzaj schronień, jakiś choćby ścian czy dna, od którego można się odbić, żeby na chwilę jednak wypłynąć na powierzchnię, że tworzenie takich dobrych miejsc będzie też nam motłochizowało samo pojęcie utopii, znaczy będzie coś robiło z pojęciem utopii. Dzisiaj się zastanowimy, co konkretnie? Będą to takie utopie atopiczne, no właśnie utopie paradoksalne, utopie pozbawione swojego miejsca, takie utopie, w które nam jest trudno uwierzyć. Momentami, jak będę przytaczał przykłady, odwoływał się do różnych myślicieli motłochowych utopii, to oni sami do końca nie są w stanie przedstawić dowodów na ich istnienie, mówią, one może nie istniały, może one są zmyślone, no ale sam fakt, że się pojawiają, sam fakt, że są jakimś rodzajem symptomu naszej rzeczywistości, można powiedzieć, że to są takie utopie, że nawet jakby ich nie było, jakby się nie wydarzyły, to musielibyśmy je wymyślić, tak? Na zasadzie takiej, że one są pewnym rewersem świata, w jakim żyjemy. Jeżeli żyjemy w świecie owładniętym przez własność, no to oczywiście utopie motłochowe będą utopiami bez własności. Jeżeli żyjemy utopiami, które nawołują do tego, żeby wytworzyć jakieś takie monolityczne, pogodzone ze sobą społeczeństwo, braterskie, siostrzeńskie, będące w jakiejś takiej pełni, w komunii, no to oczywiście utopie motłochowe będą tym wszystkim, co się w tej takiej tym takim wyczyszczonym ciele politycznym, ciele społecznym nie mieści. Wszelkiego rodzaju naroślami, wszelkiego rodzaju ranami, jakimiś szwami, które nam pękają. Więc pierwszy powód, dla którego ten temat, no, że właśnie ludzie bezmiejscowi, tworzący dobre miejsca i utopia jako nie miejsce i dobre miejsce jednocześnie, że między tymi pojęciami istnieje jakaś taka ciekawa dynamika, której ja się pragnę przyjrzeć. To jest taki powód czysto filozoficzny, czysto pojęciowy. Drugi powód jest bardziej społeczno-polityczny. To znaczy, żyjemy w takiej fazie kapitalizmu, rozmaicie nazywanej, jedni mówią o neoliberalnej, inni mówią, że to jest właśnie faza nowych grodzeń dóbr wspólnych, w fazie, w której postępuje wywłaszczenie. Wywłaszczenie i w takim klasycznym sensie, że tradycyjne problemy własności ziemi, pracy, pieniądza, majątku, wywłaszczenie postępuje globalnego proletariatu, nierówności narastają, to wszyscy wiemy, ale pojawiają też się grodzenia nowego typu, grodzenia wiedzy, grodzenia kultury, grodzenia samej sfery publicznej, w ogóle możliwości partycypowania w sprawach publicznych, bycia demos, grodzenia ciał, tego co z ciałem można robić, w jakich konfiguracjach, o tym jeszcze więcej powiem. Więc jeżeli dzisiaj to wywłaszczenie postępuje, czyli w pewnym sensie my jesteśmy motłochizowani przez dzisiejszy kapitalizm. Motłochizowani w sensie takim, że nie mamy dostępu do ziemi, nie mamy dostępu do mieszkań, nie muszę o tym mówić, to są problemy, które nas bezpośrednio dotyczą. Usługi publiczne są prywatyzowane, świadczenia socjalne są przycinane, prawo do mobilności jest nam odbierane też w Unii Europejskiej, już nawet nie tylko w stosunku do migrantów zewnętrznych, ale wiemy, że wracają kontrole na granicach wewnętrznych, które w nas, obywateli Unii Europejskiej, uderzają i mógłbym tak mnożyć te formy wywłaszczenia, no to w pewnym sensie my się stajemy motłochem. Jesteśmy coraz bliżej tym różnym podmiotowościom, które mianem motłochu w historii były określane. Nie chcę nagle powiedzieć tak przesadnie, że teraz wszyscy jesteśmy włóczęgami, żebrakami, że nagle wszyscy będziemy traktowani jak cyganie, czy wędrowni Żydzi, tak? Nie chcę podać taką przesadę. Natomiast no, to postępujące wywłaszczenie każe nam zadać pytanie o to, jak my sobie z nim będziemy radzić. To znaczy, jak będziemy tworzyć sobie dobre miejsca w momencie, kiedy tego miejsca jesteśmy pozbawiani. Tracimy prawo do tego, żeby to dobre miejsce mieć. Więc twierdzę, że to nie jest problem, który powinniśmy podejmować, bo on jest ciekawy, żeby romantyzować czy estetyzować jakieś marginesowe podmiotowości, ani z takiego humanitarnego względu, żeby się przejąć jakimiś grupami, które żyją na marginesie. Nie, nawet we własnym, prywatnym, egoistycznym interesie powinniśmy się tym problemem zainteresować. Trzeci powód, dla którego ten temat dzisiaj podejmuję, no to jest taki powód, który jest trochę mój, w tym sensie on mi trochę unaocznił pewien problem filozoficzny, z którym się zmagam w moim projekcie. To znaczy to, że mnie organizatorzy poprosili, żebym przygotował coś o utopii, pozwoliło mi ten problem lepiej dostrzec. To znaczy, jak myślę o utopiach motłochu czy utopiach motłochowych, to czy tutaj utopia będzie właśnie po prostu pewnym zewnętrzem, pewną negacją miejsca, którą motłoch może zająć? To znaczy, czy to są jakieś góry, w które można uciec? Czy to jest jakiś kraj, który można wyrwać ze szponów kapitału? Czy to są pewne instytucje, które są jeszcze niepodporządkowane kapitałowi? Czy to są pewne praktyki, w których jesteśmy wolni? To znaczy, czy to jest jakieś zewnętrzne, które da się rozpisać, zaznaczyć na mapie, jakoś nazwać? Czy to jest jednak coś zupełnie innego? To znaczy, czy utopia motłochowa właśnie jest czymś zlokalizowanym? Nawet zlokalizowanym w takim abstrakcyjnym sensie, że powiemy, że to jest jakaś szara strefa, że to jest jakaś przestrzeń, nad którą policja nie ma kontroli, gdzie poborca podatkowy się nie pojawia, gdzie państwa nie są w stanie narzucić swojego porządku. Czyli trochę tak, jak myślimy o takich utopiach wczesnonowożytnych, renesansowych czy doby kolonizacji, że sobie wyobrażano, że utopia to jest jakiś rodzaj nowego rajskiego Edenu, czy jakiejś nowej Atlantydy, że gdzieś się płynie do nowego świata i tam jest jakaś ciepła na Pacyfiku wyspa, tak? Czy na Oceanie Indyjskim, gdzie możemy założyć jakąś utopię, czy jednak nie możemy popadać w tego rodzaju skłonność. No, jak się już pewnie domyślacie, skoro ten problem postawiłem, no to też rozwiązanie właśnie będzie takie, że utopie motłochowe to nie są utopie, które zajmują jakieś miejsce czekające na to, żeby w nim coś pozytywnego rozwinąć, tylko to są miejsca, które sam motłoch musi stworzyć. To znaczy motłoch niejako musi zagiąć przestrzeń i zagiąć czas, ustanowić swój sposób myślenia o historii i swój sposób myślenia o przestrzeni, żeby coś, co jest poza własnością, poza kapitałem, mogło się pojawić. To znaczy nie czeka na nas żadne zewnętrzne, do którego możemy uciec. Żadna ziemia obiecana, którą po prostu możemy sobie zająć. Nawet tutaj, w tych domkach fińskich, w tym fińskim dzisiaj krajobrazie, jak spać śnieg, też nie jesteśmy w stanie takiej ucieczki dokonać. To nie znaczy, że nie możemy tutaj myśleć i praktykować utopii, tak? Natomiast musimy mieć świadomość tego, że trzeba rozmontować pewne procesy, które nawet tutaj będą nas dotykać. I ostatni powód, dla którego podejmuję ten temat, jest bardzo bieżący i bardzo taki publicystyczny. To znaczy, wydaje mi się, że myślenie o utopiach motłochowych pozwala wyjść poza spór liberałów z populistami, i tutaj populistami zarówno prawicowymi, jak i lewicowymi. Jakby ta dychotomia, mimo że ona jest oczywiście realna, jest różnica między populistami lewicowymi w stylu, nie wiem, Mélenchona, Corbina i Tsiprasa, a populistami prawicowymi w stylu Kaczyńskiego, Orbana i Trumpa. Jednak to, co łączy jeden i drugi rodzaj populizmu, to jest takie założenie, że da się reprezentować lud jako pewien monolityczny głos. Tak? Obojętnie, czy to będzie głos lewicowy czy prawicowy, to znaczy, że lud jest pewnego rodzaju monolitem, jest to pewnego rodzaju rdzenny głos, który zazwyczaj wychodzi czy to ze środowisk robotniczych, czy to z prowincji, czy to z jakichś zapomnianych stanów w USA, czy to ze ściany wschodniej, czy to z jakiegoś miastka, czy końskich, tak jak to w Polsce publicyści piszą, tak? I tam trzeba pojechać, wysłuchać, nagrać tych ludzi, tak jak jakiś taki etnolog w XIX wieku by to zrobił, jadąc do ludów pierwotnych i po prostu zaprezentować w polityce, tak? Jacques Rancière, filozof francuski, do którego będę się dzisiaj jeszcze często odwoływał, mówi, że to są takie krótkie wyprawy do krainy ludu, która nie istnieje. To znaczy, że populista, właśnie podobnie jak ten etnolog, pojedzie, nie wiem, tutaj na Pragę może pojechać, tak, północ przez most, albo właśnie gdzieś tam w jakiejś podwarszawskiej wsi powiedzieć: tak, tu jest ten głos ludu, tak? Oczywiście prawicowy populista powie: no on jest patriarchalny, no on jest katolicki, no on jest swojski. No, lewicowy powie: tu się jeszcze nie zatraciły tradycje agraryzmu ludowego, czy tam PPS-u, czy tam czegokolwiek. Tak, rozmaite będziemy fantazmaty sobie tworzyć, natomiast będziemy wierzyć w ten monolit. No i problem z populizmem, jak ja mam, jako ktoś, kto się zajmuje motłochem, to nie jest ten sam problem, który mają liberałowie. To znaczy, Mój problem jest taki, że nie czeka żaden jednolity głos, nie ma żadnego głosu, który wystarczy nagrać. Populizm bywa czasem efektywny w walkach z liberałami, może też przynieść jakieś znaczące korzyści społeczne klasie ludowej. Natomiast no, opiera się jednak na pewnej manipulacji, to znaczy na takim właśnie wyobrażeniu, że pojawia się ten lider, który mówi: ja rozumiem wasze problemy, ja teraz będę was reprezentował. Natomiast w tej perspektywie motłochowej chodzi raczej o to, żeby demos był demosem, to znaczy, żeby demos mógł sam sobą rządzić, żeby demos mógł sam się definiować, żeby demos mógł też sam na ciebie czekać, jakby powiedział Rancière. To znaczy, demos nie jest u Ranciera, nie jest też w tej perspektywie motłochowej czymś danym, czymś obecnym, czymś, co funkcjonuje w ramach takiej metafizyki obecności. Demos jest czymś, czego zawsze brakuje. Demos jest coś, na co czekamy, co się może pojawić w rzadkich chwilach, kiedy się właśnie pojawia ta rancierowska część bez przydziału, czyli motłoch, jakaś taka grupa, która mówi: my nie należymy do ciała politycznego tego, jak widzą populiści, tego populus. My się nie mieścimy w tym populus. My chcemy przemawiać swoim własnym głosem. No i są rodzajem takiego jazgotu, skowytu, czegoś, co jest takim zakłóceniem tego normalnego biegu rzeczy. Natomiast no, liberałowie, kiedy widzą ten skowyt, czy słyszą ten skowyt, no to popadają w taki popłoch, w taką trwogę mas. I proponują nam to, co opozycja, już obecna koalicja, zaproponowała w niedawnych wyborach, to znaczy kordon sanitarny wokół populistów i wokół demosu. Tak? To znaczy, brońmy naszych praw indywidualnych, brońmy naszej własności, brońmy, żeby nam nikt nie wszedł na głowę. Bójmy się tego demosu, pomyślmy, jak ten demos przegłosować. Wiemy, że ten demos wygra te wybory, nie przekonamy tych ludzi. W związku z tym, tak, podzielmy się tymi partiami, nie kłóćmy się, żeby metoda Donta przyniosła nam koalicję. Tak? To są takie cuda nad urną matematyczne, które się odprawia po to, żeby przypadkiem nie zadać sobie pytania o to, jak ten demos przejąć. Czyli jakby liberałowie są tym, co Rancière nazywa policją. Czyli policją w takim sensie też u niego estetycznym. Reżim policyjny to jest taki reżim, który pilnuje, żeby nie mogli się pojawić ci, którzy są niewidoczni. Tak? To znaczy właśnie strzeże tej utopii, takiego miejsca, które jest dane. To miejsce dla liberałów, no to jest jakieś społeczeństwo obywatelskie, którego należy bronić. No a populiści oczywiście się wkurzają, że liberałowie budują ten kordon sanitarny i kombinują, jak przegłosować tych pogardzanych przez siebie wyborców, więc mówią: my was będziemy wszystkich reprezentować. Tak? My będziemy tymi, którzy ten wasz homogeniczny głos wniosą do polityki. No, perspektywa motłochowa wychodziłaby poza ten binaryzm, poza ten spór liberałów i populistów właśnie w tym, że zakładałaby, że demos nie jest dany. Znaczy, i populiści, i liberałowie wierzą, że demos to jest jakaś realność, która może przemówić własnym głosem. Liberałowie się tego demosu boją. Populiści chcą uprawiać ten taki właśnie fantazmat pełnego głosu demosu. Natomiast perspektywa motłochowa to jest ta wyczulona na ten jazgot, ta, która chce ten reżim policyjny jakoś skruszyć. No i co to ma wspólnego z pojęciem utopii? Dlaczego pojęcie utopii może być dla nas pomocne? W tym, żeby właśnie stworzyć miejsce na pojawienie się tych, którzy nie mogą się pojawić. Nie mogą się pojawić, bo jako wymykają się naszej percepcji, wymykają się naszej wyobraźni. Będę się tutaj odwoływał w tych moich wstępnych uwagach do pojęcia utopii, takiego tekstu, który popełnił Jacques Rancière, The Senses and Uses of Utopia. Tutaj to senses, myślę, nie należy rozumieć po prostu jako sensy, tylko senses u Ranciera to są raczej zmysły, właśnie dlatego, że u niego polityka jest czymś estetycznym. No to chodzi tutaj o takie sensualne doświadczenie utopii, czyli takie myślenie o miejscu, o porządku percepcji, w którym zmysłowo może zaistnieć to, co się zmysłom wymyka. Wydawało się, że się nam wymyka zmysłom. No jakie to są u Ranciera przykłady? No w XIX wieku wymykało się zmysłom zobaczenie, że robotnicy mogą iść w demonstracji i mogą sami głosić swoje hasła, i mogą przemawiać z trybuny, i mogą wydawać gazety, i mogą uprawiać to, co Ranciere nazywa w swoich badaniach nad historią robotników nocami proletariuszy, czyli po godzinach, po czasie pracy malować obrazy, pisać wiersze, zajmować się filozofią. Niejako no, robią to, co się z perspektywy takiego XIX-wiecznego mieszczańskiego społeczeństwa wydawało niemożliwe. Tak? Albo nie wiem, kobiety, które wychodzą ze sfery reprodukcji, z kuchni i wchodzą w świat polityki. Bo to jest też takie doświadczenie zmysłowo utopijne. Tak? Po prostu na przykład kobiety idące na demonstracji z gankami, walące w te ganki, że chcemy praw socjalnych, ale same o nie zawalczymy, też potrafimy być parlamentarzystkami, też potrafimy tworzyć ruchy społeczne. Gwałcą ten reżim estetyczny, pokazują, że wydarza się coś, co się niejako wydarzyć nie mogło. Więc to pojęcie zmysłowości będzie ważne w tej perspektywie utopii, jaką proponuje Rancière i jaką ja za nim dzisiaj będę usiłował się rozwinąć. Rancière w tym swoim tekście na początku streszcza, jak utopia zazwyczaj jest w filozofii polityki myślana, w historii filozofii polityki. No i mówi, że są takie dwa kierunki, które się wyłaniają. Po pierwsze, utopia to jest prosta negacja topos, miejsca, czyli w pewnym sensie negacja rzeczywistości. No i to jest ten taki model, który my znamy z powieści utopijnych, hen, daleko, za siedmioma górami, za siedmioma lasami, gdzieś na drugim końcu świata, gdzieś w odległej galaktyce, gdzieś w zamierzchłych czasach istnieli jacyś ludzie, którzy nie wymarli i teraz ich odnaleźliśmy i oni się okazują tacy fajni, że nie znają własności i tam w ogóle są feministyczni, tak? Albo gdzieś w odległej galaktyce w przyszłości być może spotkamy jakiegoś innego, jakiegoś Itiego, który przyleci i nam przypomni, czym jest prawdziwe człowieczeństwo. Nie? Gdyby to jest zawsze taka utopia, która jest negacją miejsca i wydarza się właśnie gdzieś poza rozmaicie rozumianą mapą. No i jest wreszcie drugi model, utopia bardziej jako negacja teraźniejszości, czyli tutaj nie porządek topos, nie porządek miejsca, ale porządek temporalny, porządek czasu. I to jest taka utopia, która ma wiele wspólnego z nadzieją, tak, z tą nadzieją, która też się tutaj pojawia w tytule tegorocznego Festiwalu Myśli Abstrakcyjnej. Nadzieja jako antycypacja, to znaczy oczekiwanie czegoś, co wydaje się niemożliwe. Powiedziałby Jacques Derrida, no, że to jest właśnie jakiś taki świat, który nadchodzi. Te wszystkie figury u Derridy, obcy, które nadchodzi, demokracja, która nadchodzi, coś, co nie może się uobecnić, ale mamy jakieś takie przeczucie, że nawiedza nas, rodzaj widma, widmo komunizmu jest rodzajem takiej utopii. Tak? Wydaje się, że nawet jeżeli nie wierzymy w urzeczywistnienie komunizmu, to sam fakt, że kapitalizm sobie wytwarza to widmo, konfrontuje się z tym widmem. No to powiedziałby Derrida, jest to jakieś takie widmo sprawiedliwości. Być może komunizm jest niemożliwy, ale jako widmo będzie zawsze powracał tak długo, jak będzie istniał kapitalizm. Czy to są takie dwa modele, które Rancière odnajduje w historii pojęcia utopii. Albo właśnie negacja miejsca, albo negacja teraźniejszego czasu. Natomiast twierdzi Rancière, że rzadziej zwraca się uwagę na taki rodzaj utopii, który on wykrył właśnie w XIX wieku, badając działalność i to polityczną, i to artystyczną robotników francuskich, w szczególności tych, których nazywamy socjalistami utopijnymi, czyli kabetystów i karyjczyków, inaczej mówiąc, furierystów, sansimonistów, tych rozmaitych takich stronnictw, które w zasadzie Marx określił mianem socjalistów utopijnych tak prześmiewczo, tak, że to ja jestem tym naukowym, a oni to są ci utopijni. Oni tą utopię wysnuwają z jakichś względów moralnych, z odruchu serca, z jakichś bajań, z czczej wyobraźni, z jakichś abstrakcji myślowych, często z podań historycznych, natomiast ja jestem tym takim naukowym myślicielem, który rozumie, że komunizm nie jest czymś, co sobie wytwarzamy w myślach, że fajnie by było go stworzyć, tylko czymś, co musi nadejść w sensie naukowym. Tak? Tak Marx próbował się z utopistami, z tymi socjalistami utopijnymi rozprawić. No i co ci socjaliści utopijni, zdaniem Rancière'a, zrobili z pojęciem utopii? Oni rzeczywiście zrobili coś, co on nazywa, igrając z marksowskim znowu pojęciem, negacji. Tak? To znaczy, o ile utopia była albo negacją czasu, albo negacją przestrzeni, albo właśnie nie miejscem, albo jakimś nieczasem, bezczasem, no to przede wszystkim sansimoniści, on do sansimonistów się w tym tekście, który ja teraz referuję, odwołuje, sansimoniści dokonali negacji utopii. Czyli utopia wcześniej była negacją miejsca lub czasu, natomiast sansimoniści dokonali negacji. Co to znaczy? Inaczej jeszcze mówiąc, Rancière bardzo filozoficznym językiem, który być może więcej zaciemnia niż rozjaśnia, mówi, o ile wcześniej utopia była nie miejscem miejsca, to teraz jest nie miejscem nie miejsca. Tak? Negacja. U Marksa negacja negacji, no to jest odniesienie do tego, jak kapitalizm przekroczy, jak komunizm przekroczy kapitalizm. Kapitalizm był negacją feudalizmu, więc komunizm będzie negacją negacji. Tak to u Marksa funkcjonowało. No ale co to znaczy dla tego saint-simonisty, który chce dokonać właśnie negacji, negacji pojęcia utopii? Mówi Rosier, że saint-simonistyczny utopista nie mówi już umknijmy rzeczywistości, oddajmy się jakimś bajaniom, zaprojektujmy idealny świat, tylko mówi koniec z utopiami, skupmy się na tym, co jest rzeczywiste, tak? Koniec z uciekaniem w myśli. Co jest więc rzeczywiste? Dlaczego utopia ma być dla saint-simonisty rzeczywista? No, saint-simonista twierdzi, że utopista w takim dobrym sensie to nie ten, który rzuca słowa na wiatr, lecz to ten, którego czyny narzucają znaczenie na rzeczy widzialne. Czyli utopista w ruchu saint-simonistycznym to jest ten, którego słowa płynnie przechodzą w czyny, które płynnie się materializują w świecie. W jaki sposób? Bardzo praktyczny. To znaczy saint-simoniści byli znani z tego, że byli wybitnymi budowniczymi kanałów, wybitnymi budowniczymi kolei i założycielami banków. Jest to zresztą bardzo dziwna historia, ponieważ oni ze względów takich mistycznych, wiary w doktrynę saint-Simona, wierzyli, że jeżeli będą czcić tego bożka industrii, to w pewnym sensie dokonają przemiany świata, więc zaczynali budować te kanały, linie kolejowe i zakładać te banki nie dlatego, że chcieli się wzbogacić czy zrealizować jakieś praktyczne cele, tylko zwłaszcza te pierwsze pokolenie saint-simonistów naprawdę wierzyło, że oni uczestniczą w jakimś takim religijnym przedsięwzięciu. Natomiast ta religia saint-simonistyczna była dla nich inspiracją. Koniec końców udało się, przynajmniej oni w to wierzyli, spenetrować tego bożka, tą bogini industrii do tego stopnia, że wiara w industrię czy praktykowanie industrii oznaczało kanalizowanie świata, oznaczało nadpisywanie świata, łączenie ze sobą zasobów, łączenie ze sobą minerałów, komunikowanie ze sobą kontynentów, tworzenie nowych uniwersalnych systemów komunikacji, pieniężnych, transportowych, logistycznych itd. Czyli to jest rodzaj utopii, który nie polega już właśnie na ucieczce od rzeczywistości, ani do jakiegoś innego miejsca, ani do jakiegoś innego czasu, tylko polega na tym, żeby czynić sobie niejako świat poddany. Tak? To jest ta utopia saint-simonistyczna. No i jaki Rancière ma problem z takim rozumieniem utopii? Bo on tych saint-simonistów, oni go pociągają, on ich bada, on ich referuje, ale on jest trochę przerażony konsekwencjami, jakie niesie ze sobą pojęcie utopii w zasadzie we wszystkich tych trzech znaczeniach, które przytoczyłem. Czyli zarówno jako negacja czasu i przestrzeni, jak i jako negacja negacji, Rancière ma z utopią pewien problem. No i ten problem polega właśnie na tym, że utopia to jest taki sen o wspólnocie bez tarć, bez dziur, bez marginesów, czyli bez motłochu. Tak? To jest wspólnota w pełnej komunii, w pełnym braterstwie. Każdy ma swoje miejsce przy stole, role są dobrze rozpisane. W zasadzie to jest wspólnota bez polityki, to jest wspólnota niepolityczna. Bo polityka istnieje tak długo, jak jest antagonizm, jak się o coś kłócimy i musimy znaleźć jakieś takie ramy rozstrzygania sporów, jak są jakiegoś rodzaju hierarchie, niesprawiedliwości, pęknięcia. Natomiast no, utopia jest już takim światem zasypanych pęknięć, zasypanych linii antagonizmu. No i dla filozofa, który jest filozofem lubującym się w polityczności, tak jak Rancière, ja uważam, że każdy lewicowiec powinien się w polityczności lubować, to jest koszmar, to jest dystopia. Tak? To jest świat, w którym ja nie mogę wstać od tego stołu i powiedzieć, a ja nie jem tej kaszanki, tak? A ja nie chcę siedzieć w tym miejscu, a ja w ogóle nie jestem teraz głodny, tak? A mi się nie podoba tu w tym domku, ja chcę stąd wyjść, tak? Bo ja nie mogę tego w tym świecie utopii zrobić. To jest wspólnota oczyszczona. Natomiast polityka dla Rancière'a, no to jest właśnie ten moment, kiedy pojawia się ta część bez przydziału, ten demos, ten motłoch i mówi, my się nie liczymy, a chcemy się liczyć, ale my się chcemy liczyć na swoich własnych zasadach. My nie chcemy się nagle liczyć, że wy się nad nami pochylicie, powiecie, o biedni ci robotnicy, to dobra, dalej będziecie tam pracować w tych kopalniach, ale już nie 10, tylko 9,5 godziny. To jest dalej jakby gest policjanta, który powie, okej, no macie przewalone, to wam trochę ulżymy. Gest polityczny to jest taki gest A ja nie chcę, żeby w ogóle istniały kopalnie. Albo będę pracował w tej kopalni, ale żądam 4 godziny i takie pensje. Tak? Jakby, oczywiście ten gest polityczny nie zawsze się kończy sukcesem, czasem się kończy kompromisem, czasem się kończy porażką. Natomiast samo pojawienie się antagonizmu politycznego no jest dla Rossiera tym takim momentem, kiedy właśnie utopia w takim złym znaczeniu duszności, takiej źle pojętej komunii, komunii, w której każdy ma właśnie swoje miejsce, jest obdzielany. Jest jakoś liczony, powiedziałby Rancière. Polityka nie może się wydarzyć w takiej utopii. No i takie utopie, które ten demos gdzieś chcą spacyfikować albo go zaprosić do tego stołu, ale w taki sposób, żeby on nie wywracał tego stolika, nie burzył się przy tym stole, osiągają to na dwa różne sposoby. Albo utopia ma charakter mówiony, taki platoński, jak pisze Rancière. To znaczy, tu chodzi o ten strach Platona przed słowem pisanym, które może wpaść w niepowołane ręce. Tak? To znaczy, że jakbym spisał swoje wykłady, a wziąłby to jakiś dyletant, to pacznie by zrozumiał i by na przykład jutro poszedł i wywracał stolik w Sejmie. Tak? I powiedział, to Mol tak napisał, jakby tu jest napisane, tak, że powinniśmy pójść na barykady. Tak? Gdzie ja to oczywiście mówię jakieś filozoficzne rzeczy i mam nadzieję, że nie ma to żadnego wpływu na świat. Oczywiście, jest to absurdnie abstrakcyjne. Utopia mówiona na zasadzie słowo, które jest powtarzane, słowo, które jest zapisane w naszych sercach, jak w modlitwie mówionej wspólnie na głos, to jest ten pierwszy rodzaj. No i jest wreszcie drugi rodzaj utopii, bardziej nowoczesnej, gdzie utopia to już jest słowo ucieleśnione. To jest słowo, którego my nie musimy powtarzać, to nie jest rodzaj modlitwy, to nie jest rodzaj celebracji. Tylko tak jak u Saint-Simonistów, no to są jakieś algorytmy narzucone na rzeczywistość, to są jakieś właśnie kanały, to są jakieś łańcuchy dostaw, to są jakieś formalizmy, to jest świat zbiurokratyzowany. To jest świat, który dokonuje takiej obróbki rzeczy. Słowa już nie muszą być czymś zewnętrznym wobec rzeczywistości, tylko niejako krążą w tej rzeczywistości, penetrują ją, użyźniają, udrażniają. Oba te sposoby działania służą niweczeniu, zasypywaniu właśnie tych pustych miejsc, tych tarć, tych pęknięć, gdzie może się pojawić motłoch. Ten model komunijny no to jest taki właśnie, chodźmy tu, napijmy się, bracia, siostry, nie kłóćmy się, tak? Natomiast ten model sansimonistyczny to jest taki, ty jesteś tu kurierem, masz rozwieźć listy, potem możesz iść do domu, tak? A ty tutaj jesteś kasjerką, masz kasować i masz wykonywać swoje zadania w taki zautomatyzowany sposób, tak? To jest taki świat. Można powiedzieć, że Saint-Simoniści no, otwierają tu właśnie ten horyzont automatyzacji. Taki horyzont, w którym nie musimy już w ogóle się kłócić o politykę, bo jest to tylko i wyłącznie zarządzanie rzeczami. No więc Rancière ma problem z utopią i ja za Rancièrem też ten problem z utopią mam. Tak? Ten problem właśnie polega na tym, że ci, którzy chcieliby tym demosem być, ci, którzy gdzieś zostali pozbawieni miejsca, nie mogą się wyartykułować, nie mogą się objawić jako podmiot polityczny. Rancière jednak nie chce wyjść na takiego antyutopistę, znaczy powiedzieć, a utopia to jest jakieś tam schorzenie albo prawicowych filozofów, którzy by chcieli, żeby świat był jedną wielką rodziną i nigdy nie doszło do żadnych kłótni w tym rodzie ludzkim, albo jakichś lewicowych utopistów, którym się marzy jakieś powszechne braterstwo czy siostrzeństwo, więc ja jestem antyutopijny. Nie, Rancière mówi, jest w tym myśleniu utopijnym pewna cząstka, którą ja chcę zachować. Ja tą cząstkę za Rancièrem dzisiaj będę próbował wychwycić i pokazać, że to jest taka cząstka, w której właśnie może się objawić ta część bez przydziału, ten motłoch. Więc co Rancière tutaj chce zachować? Żeby do tego dotrzeć, trzeba jeszcze przyjrzeć się raz temu pojęciu negacji-negacji. To znaczy jest w tym przejściu od jednej negacji do drugiej negacji taki moment utopijny w mocnym tego słowa znaczeniu, który Rancièreowi się podoba. Taki moment, który właśnie nie próbuje doprowadzić do powstania wspólnoty bez żadnych tarć, tylko chce dobrze zorganizować antagonizm. Chce niejako nauczyć wspólnotę kłócić się ze samą sobą. Niejako nauczyć wspólnotę, żeby ta wspólnota dostrzegała te wszystkie pękające szwy i nie popadała z tego powodu w panikę. Tylko umiała się też szanować te różnice, które w ramach wspólnoty się objawiają. Więc Rancière mówi, że są trzy porządki konstytucji wspólnoty i między tymi porządkami dochodzi wpierw właśnie do ruchu negacji, a później do ruchu negacji-negacji. negacji. Pierwszy porządek to jest ten porządek dominacji czy też policji, o którym już krótko wspominałem. To jest każdy rodzaj przypisywania ludzi do miejsc w taki sposób trwały. Czy to jest przypisywanie do ludzi do miejsc z perspektywy upłciowionej, że nie wiem, mężczyźni są od polowania, kobiety od rodzenia dzieci i gotowania. Czy z perspektywy klasowej, robotnicy są od łażenia do roboty, inteligencja od myślenia. Czy to jest myślenie w kategoriach północ-południe. Południe jest dostarczycielem surowców, północ jest industrialna. Bardzo różne modele możemy sobie w tym momencie wyobrazić. To, co jest im wspólne, to jest to, że chodzi za każdym razem o utrwalenie jakiegoś podziału pracy. Podziału pracy między tym, co umysłowe, tym, co fizyczne, tym, co męskie, tym, co żeńskie, tym, co cywilizowane, tym, co dzikie czy barbarzyńskie. No i ten porządek dominacji czy też policji ustala, kto jest widoczny, a kto nie. Na jakich zasadach ktoś jest widoczny, na jakich zasadach ktoś się może pojawić, na jakiej zasadzie się może pojawić w danej przestrzeni, nie wiem, listonosz albo kelner obsługujący klasy wyższe. Może się pojawić w restauracji pięciogwiazdkowej, tak, ale tylko po to, żeby rozlać wino, a nie dosiąść się do gości. Tak? Więc to jest rodzaj policji. Jeżeli by ten kelner zrobił coś takiego, jak wspominał kiedyś Antonio Negri, że wyczytał u Tocqueville'a taki piękny moment, który dobrze unaocznia różnicę między policją a polityką, że Tocqueville wspominał, jak podczas rewolucji we Francji w 1830 roku jego rodzina jadła obiad i lokaj, który ten, tam była kobieta, już nie pamiętam, powiedzmy, że lokaj, który ich obsługiwał przy stole, usłyszał salwy komunardów, którzy rozpoczęli rewolucję. Uśmiechnął się, to była kobieta, teraz sobie przypomniałem, bo to chodziło o uśmiech kobiety. Uśmiechnęła się pod nosem i została od razu zwolniona. Tak? Jakby przez tą rodzinę Tocqueville'ów. Jakby nie musiała nic mówić, nie musiała iść na te barykady, prawdopodobnie by tego nie zrobiła. Wystarczył ten drobny uśmieszek, tak? Który był właśnie złamaniem tego reżimu widzialności, jakby końcem policji. Więc to jest właśnie taki uśmiech proletariatu, tak? Który się tutaj pojawia. Więc to jest ten pierwszy porządek. No i ten uśmiech proletariatu jest tym momentem polityki, jest tą negacją pierwszego rodzaju. Tak? Pojawia się negacja tego porządku widzialności, tego, kto się może pojawić gdzie, na jakich zasadach, kto za co odpowiada, kto zmywa naczynia, kto podaje wino, kto to wino pije, kto po tym winie zmywa, kto sprząta żygi, kto je wywozi z miasta i tak dalej możemy mnożyć. Tak? Jakby ten uśmiech jest tym momentem, kiedy o kurczę, no nie wiadomo, czy jutro ktoś tam żygi wywiezie, tak? Jakby proletariat poszedł do rewolucji, nie? Jakby wszystko się może zmienić. Jutro ulice mogą być zatkane śmieciami, dosłownie, tak? Jeżeli ci ludzie nie wrócą do pracy. I to jest ten taki moment, który Ranciere'owi oczywiście się podoba, ten uśmiech, wkroczenie polityki w policję. Natomiast później przychodzi trzeci moment, ten moment negacji, który jest momentem utopijnym. No i to jest taki moment, w którym chce się zakończyć moment drugi. Znaczy mówi się, uśmiech spoko, ale trzeba wrócić do roboty. Tak? Nie możemy się bez przerwy uśmiechać. Nie możemy bez przerwy być na barykadach. Trzeba na nowo rozpisać jakoś tę rolę. No i utopista jest tym, który wierzy, że da się tę rolę rozpisać w sposób ostateczny. Tak? To znaczy ma pomysł na to, jak ciało polityczne skleić na nowo tak, żeby już w przyszłości żaden konflikt nie był konieczny. To znaczy to jest takie myślenie o tym, że nasza rewolucja jest ostatnia. Ona kończy historię. Żadnej innej już nie będzie, bo nie będzie potrzeby. Znajdziemy jakiś taki model, którego wdrożenie sprawi, że nigdy więcej rewolucja nie będzie już konieczna. Ten model z gruntu jakobiński, później też bolszewicki. Tak? No, są zawsze te ugrupowania, które z tymi radykałami, którzy tą rewolucję chcą ciągnąć, którzy mówią, to jeszcze nie koniec, tak? Jeszcze są tutaj kolejne sprawy do załatwienia. Mówią, nie, żadnej sprawy do załatwienia nie ma. Role są rozdzielone, znowu już wiadomo teraz, kto ma sprzątać, kto ma polewać wino, kto to wino ma pić. Koniec rewolucji, to jest utopia, tak? Czyli wyeliminowanie polityki, wprowadzenie jakiejś takiej synergii, jakiegoś takiego akompaniamentu równości. No ten akompaniament równości, pisze Ranciere, może być rozmaity. To może być plan jak w Związku Radzieckim, tak? Jest plan pięcioletni, wiadomo co mamy robić, tak? Nie kłócimy się o sprawy polityczne. Są prawa człowieka wywalczone w rewolucji francuskiej, wystarczy je wdrożyć, mamy konstytucję, wystarczy je przestrzegać, jeżeli będziemy je przestrzegać, nic złego się nie stanie. No jeśli tak, no to ten trzeci porządek, ten porządek utopijny, no jawi nam się jako bardzo negatywny, jawi nam się jako taki antypolityczny. jawi nam się jako właśnie ten, który zamyka tą arenę do pojawienia się demos. Już ten uśmiech tej kobiety obsługującej rodzinę Tocqueville'a jest niemożliwy, tak? To znaczy nie ma już tutaj możliwości uśmiechnięcia się, ponieważ nie ma właśnie żadnej nadziei, tak? Nie ma żadnej nadziei na zmianę. Więc co by Ranciere chciał zachować? No Ranciere chce właśnie zachować ten moment przejściowy oczywiście, tak? Chcę zapytać o to, jak zorganizować ewentualnie utopię, jeżeli byśmy mieli przy pojęciu utopii pozostać, żeby utopia nie oznaczała zasypywania tych wszystkich pustych dziur, tych wszystkich aren, gdzie się może pojawić tarcie, tylko żeby utopia, model dobrego miejsca, model dobrego miasta, dobrej przestrzeni, to był taki model, który stwarza miejsce do tego, żebyśmy się mogli pokłócić. Czyli niejako utopia to jest właśnie dla Ranciere'a taka sytuacja, kiedy nas się wręcz zachęca do tego, żebyśmy od tego stołu wstawali. Nas się zachęca do tego, żeby stół był miejscem utarczek słownych, żeby był miejscem kłótni. Inaczej niż w angielskich pubach, gdzie podobno tradycyjnie jest zakaz rozmów o polityce i religii, ponieważ to się zawsze kończy bijatyką i wyrzucaniem słabszych za drzwi, właśnie pub u Ranciere'a byłby w miejscu, w którym należy rozmawiać przede wszystkim o polityce i religii. Tak? To znaczy wszystko, o czym rozmawiamy, jest, czy ma szansę stać się jakoś polityczne. No i jak taka utopia mogłaby wyglądać? Ranciere mówi, że to jest taka utopia z momentem heterotopijnym. To oczywiście takie dyskretne odwołanie do Foucaulta, mimo że tam przepisu chyba w tym tekście do Foucaulta nie ma, ale my wiemy, że Foucault jest tym myślicielem, który poświęcał dużą uwagę heterotopiom, czyli takim przestrzeniom, w których świat jest na opak, przestrzeniom, w których mogą zagościć ci, którzy uchodzą za frików, odmieńców, nie mieszczący się w tych ramach widzialności. Natomiast na pewno Ranciere miałby problem w tym, no, że heterotopia jest tutaj co najwyżej takim miejscem schronienia, tak? To znaczy jest jakimś takim, jest taką tą piwnicą dla piwniczaków, którzy nie są akceptowalni na tej Agorze, więc sobie stworzą jakąś tam heterotopię, gdzie będą mogli się jakiś freak show sobie zrobić, tak? Natomiast Ranciere mówi, nie chodzi mi tylko o to, żeby gdzieś się mógł odbywać freak show, tylko chodzi mi o to, żeby doszło do tego spięcia, tak? Między tymi freakami, a tymi, którzy są w tym reżimie policyjnym. No jak to zrobić? Mówi Ranciere, że mimo, że Saint-Simoniści no, mieli tą obsesję kanalizowania świata i budowania właśnie takiego świata bez podziałów, to w ramach tego ugrupowania pojawiły też się pewne propozycje myślenia właśnie o utopii zachowującej ten swój moment heterotopijny. Czyli takiej utopii, która się niejako wzbrania przed domknięciem, wzbrania się przed taką puryfikacją, wyczyszczeniem tego ciała politycznego i zostawia po prostu jakieś miejsca brudne, tak? Jakieś takie miejsca, w których może ta polityka się zadziać. Co więcej, to też nie chodzi o jakieś wentyle bezpieczeństwa, że nie wiem, tworzymy sobie jakąś klubokawiarnię po to, żeby pogadać o polityce, a potem rozchodzimy się do domów, tylko raczej chodzi o taki model miasta antagonizmu czy miejsca antagonizmu, że my możemy powiedzieć, a my się nie chcemy kłócić na tym placu, tak? My chcemy na tamtym. My nie musimy rejestrować tej demonstracji w urzędzie kilka dni wcześniej, bo tak nam kazał Sejm, tylko my chcemy akurat gdzie indziej się kłócić, inaczej się kłócić, tak? Czyli niejako chodzi o to, że sama polityka może być jeszcze upolityczniona, poziom wyżej, tak? To znaczy my redefiniujemy politycznie samo znaczenie tego, czym jest polityka, na jakich zasadach polityka się dzieje. Jak to może w praktyce wyglądać? On daje trzy przykłady właśnie z XIX-wiecznego socjalizmu utopijnego. Dwa są z kręgu Saint-Simonistów, trzeci jest z kręgu kabetystów czy też ikaryjczyków. Pierwszy przykład, on ze sobą zestawia dwa modele miast utopijnych, jakie wyszły spod pióra saint-simonistycznych myślicieli. Pierwszy model to jest utopia takiego właśnie miasta idealnego, w którym tych pęknięć nie ma. On wyszedł spod ręki Enfantena, czyli jednego z dwóch najważniejszych uczniów Saint-Simona. No i to jest takie miasto, które ma być organizmem. Takim zwartym organizmem, jak z takich prawicowych, konserwatywnych dyskursów, gdzie każdy właśnie ma swoje miejsce. Jak to się czasem mówi, brzuch nigdy nie dokonuje rewolucji w stosunku do głowy. Tak? To powiedzenie z czasów rewolucji angielskiej. Konserwatyści byli zalęknieni, że ugrupowania radykalne proponowały taki model brzucha, który buntuje się przeciwko głowie i stawia żądania materialne, społeczne, w związku z tym nie zna swojego miejsca. Tak? Odpowiadali, pilnuj szewcze kopyta, tak? Nie twoje jest tutaj miejsce, żeby się polityką zajmować. No i pokazuje właśnie Ranciere, że tutaj u Enfantina wychodzi to skrzywienie do takiej utopii, która nie znosi jazgotu, utopii, która się boi polityki, mamy w niej geometryczny porządek, mamy bardzo jasno ustalone role. To miasto jest tak zorganizowane, żeby nikt swojej roli nie pomylił. Trochę jak pewnie w filmie Metropolis, tak to sobie wyobrażam. Tak? To znaczy są ci robotnicy żyjący w tym mieście robotników pod ziemią, jest ta klasa próżniacza, która żyje w jakichś ogrodach, zupełnie uwolniona od świata takich przyziemnych trosk. Każdy ma swoje miejsce. Te nawyki tego, kim jestem, są zinternalizowane, one są wpisane w habitus, w nasze ciało, w nasze myśli do tego stopnia, że ja nawet nie pytam, czemu jadę do tej roboty, dlaczego ja w sumie mam wykonywać tą pracę, tylko po prostu mówię, jestem tym, kim jestem. Natomiast z drugiej strony mamy taką postać, której Ronsier poświęcił wiele uwagi, to był rzemieślnik Goni, który znajdował często utopię, jak pisał, w tym, że on kładł parkiety i dla niego często ta praca kładzenia parkietów wcale nie wykluczała się z myśleniem abstrakcyjnym, z myśleniem o poezji, z myśleniem o filozofii. Twierdził, że właśnie to jest taka praca, która często daje mu piękny widok na miasto, która daje mu momenty przybłysku światła, daje mu poczucie piękna, kiedy on dekoruje te mieszkania i w pewnym sensie to, co on mógł w trakcie pracy zrobić, jako wykraczając poza tą pracę, no sprawiało właśnie, że on nigdy takim podmiotem uznającym, że ma pilnować swojego kopyta, jak ten szewc, nie był. Tak? To znaczy nawet jak zajmował się kopytem, to zajmował też się czymś innym niż kopyto. Ten Goni stworzył też swoją wizję miasta utopijnego, ale to nie jest miasto idealne, w sensie miasto zharmonizowane, miasto pozbawione pęknięć, tylko to jest miasto świadomie podzielone. To znaczy Goni robi wszystko, żeby to było miasto, które inicjuje swoje własne pęknięcia, które tym pęknięciom sprzyja, które wręcz zaprasza motłoch do tego, żeby się pojawiał jako motłoch. To znaczy, żeby pojawiał się jakiś taki jazgot, agora, żywy spór polityczny. Jest to miasto zawiłe, jest to miasto, które jest, pisze Ronsier, zorganizowane tak, żeby wymykać się spojrzeniu władzy, żeby być dla spojrzenia władzy nietransparentne, żeby władza była ciągle zaskoczona swoim własnym demosem. Co więcej, jest to miasto zupełnie niefunkcjonalne, to znaczy ono nie jest strefowane, ono nie ma takiego podziału, że tu mieszkają robotnicy, tu klasa średnia, tutaj są biurowce, tam są fabryki, tutaj się chodzi pić, stąd się zamawia taksówki, jakby nic takiego tutaj się nie dzieje. To jest miasto, które ma sprzyjać przepływom słowa, spotkaniom, zderzeniom, ale nie jest to też takie proste miasto postmodernistyczne, jak dzisiaj się trochę śni, że fajnie by było, jakby było różnorodne, imigranci razem z bogaczami, jakieś ekoogrody razem z biurowcami, tak? Wiemy, że teraz jest taki trend w projektowaniu, że jak powstają, nie wiem, dzielnice korporacyjne, to się zaraz nasadzi tam pełno jakichś ekomarchewek i się mówi, że oni też dbają tam o żywność ekologiczną i walczą ze zmianą klimatyczną. Nie chodzi po prostu o taką estetyzację różnorodności, ani Goniemu, ani Ranciere'owi, ponieważ ta różnorodność, o której właśnie powiedziałem, jest jeszcze uzupełniona jedną bardzo ważną rzeczą. To jest miasto, które jest pełne, pisze Ranciere, inskrypcji na temat wywalczonych praw ludu i historii walk o te prawa, czyli trochę jak za komuny sobie wyobrażam. Tam plac Komuny Paryskiej, ulica Róży Luksemburg, jakichś tam stoczniowców i tak dalej, ale też gwałtów na tych prawach. To znaczy bardzo mocno tutaj jest też w sferze symbolicznej w tym mieście Goniego położony nacisk na to, żeby dobra i zła strona historii mogła się wszędzie pojawić, to znaczy nie tylko ta dobra, nie celebrujemy tylko swoich sukcesów, ale pokazujemy, że te sukcesy są wywalczone antagonizmami, nie tylko po to, żeby melancholijnie wspominać bojowników przeszłych walk, tylko żeby ci bojownicy przypominali nam o naszych walkach. Tak? To znaczy, żebyśmy wiedzieli o tym, że wszystko, co udało się wywalczyć, ma też swoją negatywną stronę. Czyli chodzi tutaj Goniemu o to, żeby zachować niejako ten prefiks u z pojęcia utopii. Tak? To znaczy to pęknięcie między dobrym miejscem, no bo to ma być dobre miasto do życia, i nie miejscem. Tak? To znaczy przypominać, że w każdej chwili możemy to miasto utracić, że byli tacy i są tacy, którzy nie chcą tego dobrego miejsca. Więc to jest pierwsza, myślę, dosyć chyba konkretna różnica między utopią w takim właśnie tłamszącym politykę sensie, a utopią w sensie wzmacniającym politykę. Pierwszy przykład, jaki Ronsier podaje. Drugi przykład to jest konstrukcja świątyni w obu tych projektach, czyli też u Enfantina i Goniego, no bo pojawia się świątynia i zupełnie inaczej obaj są simoniści, tą świątynię rozumieją. Znaczy, Uemfantena świątynia jest funkcjonalną, kolosalną budowlą, która symbolizuje pełnię pogodzoną ze sobą wspólnoty. Totalnym dziełem sztuki. Można powiedzieć pałacem kultury. Tak? W tym sensie jest reprezentatywna, jest punktem centralnym, jest takim punktem, takim szwem, takim lakanowskim punktem pikującym, takim wcielonym autorytetem. Tak? Miejscem, które tą wspólnotę spaja, zapewnia je jakiś taki punkt orientacyjny, wokół którego cała ta wspólnota orbituje, jest punktem odniesienia, jest funkcjonalna, ma jakiś taki funkcjonalny podział, jest wiadomo, co w tej świątyni się robi, w którym miejscu, czego w tej świątyni robić nie wypada. Natomiast u Goniego świątynia ma sprzyjać, no nie właśnie takiej biernej kontemplacji, że wspólnota sama się sobą zachwyca, ale żeśmy postawili, ale to jest wielkie. Ale sami siebie wielbimy, tak jak obserwujemy tą wspólnotę, tą świątynię, która symbolizuje wspólnotę. U Goniego świątynia ma, pisze Rancière, sprzyjać filozoficznym spacerom i przechadzkom. Otwierać filozofię na tych, przed którymi była ona dotąd skrywana. Ta świątynia jest belwederem, z którego widok ma pomóc wyobrazić sobie przyszłość i widok, który można otworzyć w każdym mieszkaniu. Znaczy, to jest znowu istotne, że tutaj wychodzi to doświadczenie Goniego jako tego parkieciarza, tak? To znaczy, on sobie wyobraża, że to nie jest taki belweder, do którego ja muszę w niedzielę pójść z rodziną, żeby popatrzeć, o, tu jest widok teraz na całe miasto i z perspektywy tego belwederu ja teraz widzę te wszystkie place, te wszystkie inskrypcje, te wszystkie protesty, które się w mieście dzieją, czyli przypominam sobie o polityce. Tylko Goni mówi, powinniśmy budować mieszkania tak, żeby wychodząc na jakiś balkon czy podchodząc do okna niejako widzieć te pęknięcia w mieście z każdego punktu. To znaczy, idealnie byłoby tak, żeby ten belweder, jasne, on jest jednym miejscem takim wyjątkowym, ale żeby ten belweder był niejako wszędzie, żeby tych punktów antagonizmu było jak najwięcej, żeby to były takie miejsca, w których stając z kimś mogę powiedzieć, patrz, widać tutaj pęknięcie między klasami, widać tam, że dwie manifestacje idą na siebie i się napieprzają, tak? To znaczy, widzę politykę w mieście, tak? Nie obserwuję miasta jako czegoś właśnie zszytego, tylko widzę te szwy, które pękają, których jest pełno, które się pojawiają albo znikają w nowych miejscach. Czyli to jest taki widok, pisze Rancière, który umożliwia kontemplację piękna, ale także unaocznia spektakl zmysłowości, istniejące w mieście podziały i tarcia. I ta estetyzacja agonu, czy też ta politycyzacja spektaklu, pisze Rancière, prowadzi wspólnotę na krawędź przyszłości. Ale to nie jest przyszłość w znaczeniu pustego niemiejsca, to znaczy takiego właśnie wyobrażenia, że za rogiem czai się miasto, w którym już się nie będziemy kłócić, bo będziemy ze sobą pogodzeni, ani nawet w taką sansimonistyczną praktykę zmieniania świata, że będziemy teraz robić porządek w tym mieście, tak? Puścimy tu jakieś nowe arterie, przebudujemy wszystko i wtedy już nie będzie tych slumsów, wtedy już nie będzie tych bogaczy i wtedy już nie będzie żadnych konfliktów. To znaczy fajnie, jakby nie było bogaczy i slumsów, Rancière pewnie by się z tym zgodził, tak? Natomiast chodzi o to, żeby się wyzbyć takiej fantazji, że da się miasto przebudować raz na zawsze i żadne kolejne przebudowy nie będą już potrzebne. Ta krawędź przyszłości, tak jak rozumie ją Rancière, to jest taka krawędź, z której widać same podziały, z której widać możliwe rywalizujące ze sobą percepcje i pozycje. Tak? Czyli to jest taka krawędź, która nam nie pokazuje tego, co za horyzontem, która nas nie wyprowadza poza mapę. To jest krawędź, która pokazuje pęknięcia w nas samych. No i trzeci przykład, który jest związany z działalnością Ikaryjczyków. Ikaryjczycy to byli ci uczniowie Kabeta, którzy chcieli stworzyć nową Ikarię, wyruszając do Ameryki i tam w warunkach takich pustynnych, warunkach odosobnienia chcieli tworzyć taki komunizm chrześcijański, w którym miało nie być różnic. Założenie było takie, że póki na przykład ja mam takie buty i póki nie ma tych butów dla wszystkich, to nikt nie może ich nosić, tak? Póki ja mam ten zegarek, ale nie ma tych zegarków dla wszystkich, to nikt nie będzie miał zegarków. Tak? Miała być absolutna uniformizacja, zgodnie z zasadami Kabeta, który no, widział w sobie takiego nowego prawodawcę i Mesjasza, którego polecenia miały być bezwzględnie przestrzegane, słuchane, czyli jest to znowu taki rodzaj utopii tłamszącej, tak? Utopii bez polityki. Kabet opracował sobie idealny system, on ma być w tych koloniach, w tych komunach wdrożony, nie ma być wobec tak rozumianych utopii żadnych protestów. On jest po prostu idealny, jest skończony, Wystarczy tylko poczekać na moment, kiedy tych butów i zegarków będzie dla wszystkich. Odłożyć trochę to spełnienie pragnień w czasie, to jest tylko kwestia wypracowania odpowiedniej nadwyżki, którą później będziemy sobie redystrybuować. Więc pisze Rosjer, że właśnie dla kabecistów, dla Ikaryjczyków ta Ameryka, która ma stać się Ikarią, jest ziemią obiecaną, gdzie ma zrealizować się przypisana doktryna, czyli jest takim niemiejscem gotowym do zajęcia. Tak wyobrażamy sobie, że tam za oceanem świat jest niezepsuty przez historię europejską, przez feudalizm, przez królów, przez kulturę, która jest pełna hierarchii i niesprawiedliwości. Tam w takich dziewiczych warunkach można wreszcie tą utopię zbudować. No ale z drugiej strony okazuje się ta Ameryka w praktyce funkcjonowania tych wspólnot miejscem ciągot i podnieć życiowych. Tak? Jak tam Kabet wyjechał na chwilę do Francji, wrócił, okazało się, że wszyscy piją whisky, mimo że whisky miała być zabroniona, tak? Bo non-stop wychodziły jakieś takie pragnienia, które się z tą doktryną nie zgadzały, czyli też ta utopia no, jest miejscem zboczeń z toru, błądzeń, odstępstw, no i koniec końców jest czymś, co zderza się z taką przyziemnością. Tak następuje taki koniec utopijnych marzeń, no i to by nas mogło prowadzić do takich z gruntu konserwatywnych wniosków, że po raz kolejny realizacja utopii rozbiła się o rzeczywistość, więc nie warto się starać. Ale twierdzi Rancière, że można zbaczać z kierunku na dwa różne sposoby. No pierwszy to jest ten sposób, o którym przed chwilą powiedziałem, tak? Czyli taki sposób, że w praktyce utopia okazała się zbyt wymagająca, zbyt górnolotna, rozbiliśmy się o te rafy, w związku z tym mamy koniec utopii, tak? Tak jak po 1989 roku, koniec historii, komunizm się nie udał, nie warto się starać. Ale mówi Rancière, jest w tym doświadczeniu Ikaryjczyków coś utopijnego w takim moim sensie. W takim właśnie sensie, który też by temu Goniemu się podobał. A mianowicie jest to to, że można zbaczać z toru w sposób, który jest ciekawy. To znaczy, to jest taki sposób, kiedy traktujemy utopię jako rodzaj przypowieści, książki, z którą możemy robić co chcemy. Mówi Rancière, możemy właśnie z tą księgą Kabeta postępować nie jak z Biblią, którą należy w sposób dosłowny wdrożyć, tylko jak ze zwykłą książką. Możemy ją reinterpretować, przepisywać, nie rozumieć jej, celowo ją fałszować, zawłaszczać, czcić jak przedmiot, traktować jak katechizm, jak przypowieść, jak bajkę, jak żart, brać dosłownie, poprawiać, zachowywać dystans, wierzyć lub nie wierzyć. Tylko ją czytać i traktować po prostu jako rodzaj rozrywki, albo bezwzględnie wcielać w życie. Możemy z niej zrobić papier toaletowy, możemy z nią zrobić absolutnie wszystko. Polityka to jest ten moment robienia z książką tego, co nam przyjdzie do głowy. To znaczy, polityka i rozumiana utopijnie jest praktyką polegającą na tym, że możemy z książką zrobić to, co wydawało się do tej pory niemożliwe. Czyli wprowadzić też rodzaj heterodoksji, jakiegoś odstępstwa, naprawić książkę, kiedy zderzymy ją z teraźniejszością, tak? Nie traktować ją jej w sposób taki nabożny i jako coś, co musi zostać bezwzględnie wdrożone. No i tylko w ten sposób, mówi Rancière, w ramach utopii, takiej utopii, jaką była właśnie ta Ikaria, może pojawić się utopia rozumiana jako niemiejsce. To znaczy, może pojawić się coś nowego, coś, czego Kabet nie przewidział i nie mógł przewidzieć. Tak? Nie polega tutaj problem na tym, że Kabet stworzył zły system, mógł stworzyć lepszy, tylko problem polega raczej na tym, że zakładał, że da się domknąć system, że da się usunąć miejsce do robienia polityki. Więc utopia w takim sensie, który jest zdaniem Rancière'a wart zachowania, to jest właśnie utopia stwarzająca pewien margines do pojawienia się tych, którzy się pojawić nie mogą. No i to jest motłoch. Tak? Dochodzimy w tym momencie do tego miejsca, gdzie motłoch może się w ramach utopii pojawić. Ja bym teraz chciał przez te pół godziny, które mi zostało, powiedzieć z grubsza, jak ten motłoch praktykuje utopię. Jak to rosjerowskie miejsce może zostać przez motłoch zasiedlone. Powiem bardzo krótko o tym, jak ja rozumiem motłoch. Mam mało czasu, więc nie mogę się za bardzo w to wgryzać. Jest problem z definiowaniem tego pojęcia. Ja często jak gdzieś występuję, to też pojawiają się kontrowersje wokół tego pojęcia. To znaczy pierwsza uwaga ona zazwyczaj w filozofii, też w publicystyce, w takiej codziennej mowie funkcjonuje jako słowo pejoratywne oczywiście, obraźliwe, tak? Że i czasem ludzie mają do mnie o to pretensje, dlaczego ja tak brzydko mówię. No jakby to, mam tutaj intencje subwersywne, to znaczy uważam, że jeżeli jakieś pojęcie, które funkcjonuje jako obelga, zostanie przechwycone i nasączone inną treścią, no to odbieramy broń przeciwnikowi i to jest dużo lepsze podejście niż podchodzenie do przeciwnika i mówienie mu brzydko mówisz, tak? Będzie mówił jeszcze bardziej to brzydkie słowo, bo ma wtedy poczucie, że to działa, że jesteśmy wkurzeni. Więc moja intencja jest subwersywna. Bardzo często definicje motłochu, jakie znajdziemy w literaturze, czy jak sami podejmiemy ten trud definiowania, okazują się zbyt substancjalne i w konsekwencji wąskie. To znaczy szukamy prawdziwego motłochu. I na przykład mówimy, ci to jest prawdziwy motłoch, a tamci to już nie. No i to jest takie robienie z motłochu kolejnej tożsamości. Tak? To znaczy jest jakaś taka tożsamość motłochu, że na przykład motłoch to nie proletariat, bo proletariat chodzi do fabryki, motłoch to ci, którzy nie są w fabryce. Albo motłoch to musi chodzić w brudnych szmatach, jak się ubierze tam czysto, to już nie jest motłochem. Jakby ja unikam tego rodzaju kierunku definicyjnego. Z drugiej strony bardzo często filozofowie definiują motłoch popadając w drugą skrajność, to znaczy ze zbyt małą ostrością i na zbyt szeroko. Że wszystko, co jest nie to same, wszystko, co jest płynne, wszystko, co jest różnorodne, wszystko, co jest jakoś nieesencjalistyczne, pozbawione swojej istoty, jest motłochem, no to jest taka pusta estetyzacja motłochu. To się z reguły kończy tym, że nie wiem, jakaś artystka wystawia jakieś niejednoznaczne dzieła, więc mówi się, że to jest motłochowa artystka, nie? Na przykład, nie wiem, jest z klasy wyższej i żyje w 8 różnych krajach, na 4 kontynentach i też mówi, że to świadczy o tym, że jestem motłochowa, bo mam 8 apartamentów w Rzymie, Londynie, Nowym Jorku i tak dalej. Nie o to chodzi. Nie wszystko, co jest pstrokate i różnorodne, jest motłochowe. Kapitał też jest pstrokaty, różnorodny i globalny i wykorzeniony i jakby nie jest motłochowy. Więc jak ja definiuję? Powiedziałem krótko, jak nie definiuję, więc jak ja sobie radzę z tym problemem? Twierdzę, że to są wszystkie podmiotowości, które wymykają się podziałom społecznym, to znaczy jak próbujemy rozpisać strukturę społeczną, czy to poprzez klasy, czy to poprzez podział pracy, jakiś inny porządek, nie wiem, warstw statusu, no to podmiotowości motłochowe to będą wszystkie te, które nie mają swojego miejsca właśnie w takim rosjerowskim sensie. Nie są ani do końca klasą robotniczą, ani burżuazją. Ciężko o nich powiedzieć, czy one są produkcyjne, czy są nieprodukcyjne. Oczywiście możemy mieć różne poglądy na ten temat i dojść do jakichś wniosków, że na przykład ci są produkcyjni, a ci nie są. Natomiast to są zawsze te podmiotowości, co do których mamy wątpliwości. Tak? Pojawia się jakaś wątpliwość. Gdzie oni przynależą? Kim oni są? To znaczy pojawia się potrzeba takiego mapowania poznawczego tego, jak struktura społeczna wygląda. To znaczy pojawia się jakaś taka choćby przejściowa wątpliwość, że kurczę, no myślałem, że rozumiem podział klasowy, że tam są 3 klasy albo 4 mnie uczyli w szkole, czy tam będzie na studiach i nagle nie, no to chyba nie jest takie proste, tak? To znaczy jest jakaś taka grupa, część bez przydziału, która sprawia, że ja muszę na nowo ten trud definicyjny podjąć. I żeby być bardziej konkretnym, skąd się bierze istnienie tych grup, które są motłochowe? Dlaczego ktoś ląduje na tym marginesie? Dlaczego ktoś nie pasuje? Twierdzę, że w kapitalizmie, bo interesuje mnie motłoch w kapitalizmie, to są te grupy, które doświadczają wywłaszczenia. Doświadczają grodzeń, są spychane z rynku pracy, są spychane z rynku mieszkaniowego, z ziemi wypychane, odbiera im się kwalifikacje, czyli poddawane temu deskillingowi, Marx nazywał to po prostu proletaryzacją, odbieranie nam kwalifikacji jakiejś takiej istoty tego, co wydawało się jakimś takim naszym trwałym rysem, który dawał nam jakiś stosunek do świata oparty na naszym zawodzie, kwalifikacjach, jakimś znawstwie. Stajemy się wtedy właśnie motłochem, kiedy jesteśmy tylko taką nagłą siłą roboczą. Tak? Nie mamy żadnych cech, żadnych umiejętności do zaoferowania, które są jakoś wyjątkowe, które są jakoś nasze, które są jakoś niepowtarzalne. Więc te postępujące wywłaszczenie, te postępujące grodzenia właśnie ziemi, środków utrzymania, pracy, wiedzy, To jest zamykanie nas w tożsamościach, to jest też rodzaj grodzenia, to znaczy niemożliwość dokonania też pewnej ucieczki, to, że jesteśmy w jakiś sposób zaklasyfikowani i podpadamy pod taką logikę dziel i rządź, też jest rodzajem grodzenia. No i w związku z tym, że motłoch jest wyrzucony poza nawias społeczeństwa, to reprezentuje zagrożenie dla tego społeczeństwa. Reprezentuje zagrożenie dla społeczeństwa opartego na własności, na grodzeniach, na klasach. Istnienie takich grup, które łatwo nie pasują, które muszą sobie to miejsce do życia gdzieś znaleźć, zagospodarować, stworzyć, ponieważ nie mają właśnie przypisanego żadnego miejsca, jest zawsze potencjalnie niebezpieczne. Foucault pisał, że to jest rodzaj takiej plebejskiej nieobliczalności, która pojawia się w wyrachowanym społeczeństwie burżuazyjnym i samo funkcjonowanie motłochu sprawia, że no właśnie ten porządek własności, porządek klas nie domyka się. Jest poprzez samo istnienie motłochu jakoś denaturalizowany. To znaczy przypomina motłoch o tym, że coś jest niedomknięte, że coś tutaj nie gra, że są jakieś pęknięcia, że są jakieś grupy ludzi, które nie dają się łatwo ujarzmić i regulować. Dlatego też motłoch jest poddawany rozmaitym procedurom rządzenia. Od tych takich pierwszych opisanych przez Foucaulta instytucji zamknięcia, tak, gdzie się ludzi korygowało w różnych zakładach poprawczych, więzieniach, przytułkach, po dzisiejsze formy, które są coraz bardziej takie coachingowe, autotresurowe, poradnikowe, kiedy my sami siebie tresujemy i narzucamy sobie jakieś takie reżimy szkoleniowo-dietetyczno, life learningowe, mindfulnessowe, tak, i niejako zabijamy w sobie, bo też Foucault pisze o tym, że motłoch to nie jest tylko rodzaj takiej klasy, nie klasy zbiorowości, tylko motłoch niejako przecina każde z naszych ciał, to znaczy w każdym w naszym ciele jest coś motłochowego i coś organistycznego, tak? Są organy, które chcą grać znaną melodię i jest rodzaj motłochu, który je rozregulowuje i my toczymy tą naszą walkę w naszym ciele, z naszymi nawykami, tak? Czy poddamy się tej dyscyplinie chodzenia do szkoły, pracy, wykonywania poleceń, czy będziemy gdzieś tam właśnie rozchwiani. Także tak bym ten motłoch definiował, właśnie jako podmiotowość, która jest wytworem wywłaszczenia, wytworem grodzeń, ale przez to, że nie ma przypisanego miejsca, że gdzieś tam te mechanizmy tresowania, ujarzmiania są zawodne, niecałkowite, motłoch cały czas stanowi dla tego porządku kapitalistycznego rodzaj zagrożenia. To nie jest też oczywiście tak, nie chcę popadać w taką przesadę, że to jest jakieś takie śmiertelne zagrożenie i popadać w takie przepowiednie jak z manifestu komunistycznego. No bo też Marx myślał o proletariacie swoim jako rodzaju motłochu, tak? Proletariusz to jest ktoś wywłaszczony i w związku z tym, że ta masa tych ludzi wywłaszczonych miała wzrastać, no to też miała nabierać na sile. Miało być tych ludzi coraz więcej. Grupując się w miastach, mieli się od siebie uczyć, rozpoznawać interes wspólny i mieli któregoś dnia uderzyć, tak? Znieść kapitalizm. Ja aż tak optymistyczny nie jestem, to znaczy dostrzegam też, Marx też miał zresztą tego świadomość, że motłoch bywa dla kapitalizmu funkcjonalny. No jest po pierwsze tą rezerwową armią pracy, samoistnienie ludzi bezrobotnych, bezdomnych, migrantów bez praw sprawia, że jest groźba bezrobocia, że jest nacisk na płace, że widzimy, że nie jesteśmy w tym systemie bezpieczni, w związku z tym też stajemy się bardziej spolegliwi, łatwiejsi do spacyfikowania. Jest też oczywiście motłoch wykorzystywany przez takie dyskursy antymotłochowe do budzenia takiej trwogi, polityki strachu, że oto idą jakieś dzikie masy z Azji do Europy, więc teraz my wam zapewnimy bezpieczeństwo. Patologia, że jest zasiłków, to trzeba je przyciąć, tak? To są tego rodzaju modele polityki, które straszą nas motłochem, że ktoś nam zabierze coś, co do nas należy, co my wypracowaliśmy, a teraz przychodzą jakieś nieroby, które nam chcą to rozkraść. Jest też motłoch traktowany jako taka niezorganizowana masa, która potrzebuje przywództwa, tak? I to zarówno właśnie robią liberałowie, którzy mówią, Kaczyński to król motłochu, bardzo często w Gazecie Wyborczej przeczytamy, tak? Który tych ludzi manipuluje i zagubionych wykorzystuje. No a z drugiej strony sami populiści też trochę tak myślą o masach. To znaczy potrzebują przywództwa, bo bez przywództwa, beze mnie, bez tego populisty oni nie wiedzą dokąd pójść. Ja jestem tym ich wybawieniem. Trump wręcz wprost to mówi, tak? Jestem tym, który was rozumie, wie co to oznacza upadek Ameryki. Więc to ja będę tym, który was zorganizuje. Więc to ten status motłochu jest taki bardzo ambiwalentny. Jest to zagrożenie, samo działanie motłochu sprawia, że te grodzenia są ciągle poddawane w wątpliwość, że jakieś dobre miejsca są przez motłoch tworzone. Zaraz powiem współcześnie, gdzie ja takie dobre miejsca motłochowe widzę. No ale z drugiej strony jest to też grupa, która dla systemu jest funkcjonalna. Jest chłopcem do bicia, jest często takim właśnie straszakiem, jest czymś, czym się próbuje zarządzać, czy to w sposób policyjny, czy to w sposób populistyczny. No i teraz przechodząc już do tych tez, mam zaledwie 17 minut, więc to będzie raczej przytoczenie tych tez i kilkuzdaniowy komentarz, niż taki przegląd praktyk, którego mógłbym dokonać, gdybym miał troszeczkę więcej czasu. Więc pierwsza teza, jaką stawiam, ona się już w zasadzie jakoś tam pojawiła wcześniej, w tym co mówiłem. Utopie motłochowe byłyby dobrymi miejscami tworzonymi przez tych, którzy nie mają miejsca. Tak? I tym by się różniło od utopii niemotłochowych, że każdorazowo są to miejsca właśnie, które trzeba sobie niejako wyszarpać. To nie jest coś, co mogą stworzyć ludzie, którzy to miejsce mają przypisane. Znaczy to nie będzie, nie wiem, ogród społeczny klasy średniej w warszawskiej kamienicy, tak? Ani to nie będzie nawet kooperatywa uzwiązkowionych robotników, ani ogródek działkowy fajnych, ekologicznych emerytów. Tylko to może być fabryka, która jest niejako otwarta na podmiotowości motłochowe. Bo też nie chcę popadać w jakieś takie właśnie esencjalizowanie, że fabryka to nie, że ogródek to nie. I mamy przykłady takich fabryk. O fabrykach motłochowych wprost się pisze a propos na przykład kryzysu zadłużeniowego Argentyny na początku XXI wieku, kiedy powstał taki masowy ruch odzyskiwania fabryk opuszczonych przez kapitalistów. Wtedy załamała się waluta argentyńska, cały system finansowe Argentyny był w gruzach. Kapitaliści dosłownie uciekali z oszczędnościami za granicę, zostawiali ze sobą zamknięte fabryki, często nawet wywozili maszyny, żeby jakoś je upłynnić. No i co ci ludzie, którzy nie mieli miejsca, zaczęli robić, ci robotnicy? No oni właśnie stracili na dzień miejsce, fabryka była dla nich tym miejscem, nagle przestała funkcjonować, odzyskiwali fabryki. Ale nie w taki prosty sposób, że weszli, powiedzieli, dobra, nie ma szefa, to będziemy robić to, co do tej pory robiliśmy, tylko bez szefa. Tylko było tak, okej, nie ma szefa. Czyli tak, możemy wprowadzić równe płace dla wszystkich, możemy zwolnić tempo pracy, możemy zatrudnić więcej ludzi, żeby się nie przeciążać. Jedną z pierwszych rzeczy, jaką powszechnie zaczęto robić w argentyńskich miastach, to jest ciekawe, przywrócono prawo do palenia papierosów i picia mate przy maszynach. Nie? Więc jakby to jest też bardzo utopia motłochowa. Właśnie nie chodzi o to, że nie będziemy się z szefem dzielić wartością dodatkową, tak? Będziemy mieli więcej na pensję, więc dobra, to teraz zapieprzamy, podnosimy normy, bo to będziemy więcej zarabiać. Tylko nie. Pomyślmy, co możemy upolitycznić w ramach fabryki. Zaczęto dzielić się funduszami z bezdomnymi i bezrobotnymi z okolicy. Zaczęto inwestować w dzielnicowe kliniki. Zaczęto poza zebraniami pracowniczymi, gdzie zarządzano tą fabryką tak horyzontalnie, anarchistycznie, robić kolejne zebrania, które zarządzały transportem, śmieciami, klinikami. Demokratyzowano całą dzielnicę. I w tym sensie ci, którzy stracili swoje miejsce, musieli to miejsce odzyskać, ale nie właśnie na zasadzie, nie ma szefa, super, nie, to po prostu robimy to, co było do tej pory, tylko bez szefa i mamy więcej pieniędzy, tylko te miejsca zostały na nowo wytworzone. Więc tak, fabryka też może być przestrzenią utopii motłochowej. Czy ogródki działkowe mogą być przestrzeniami utopii motłochowych? Wtedy, kiedy na przykład widziałem to w Berlinie, że ogrody miejskie, które zostały założone przez jakąś tam klasę średnią na Kreuzbergu w Berlinie i wcześniej miały taki charakter, że były raczej zamknięte, służyły mieszkańcom, zniesiono ogrodzenia i stworzono taką przestrzeń, że uchodźcy czy bezdomni mogą się rozstawić tam z namiotem i mogą zamieszkiwać. Tak? No to też jest taki moment, kiedy miejsce, które wcześniej właśnie było takim miejscem utopii w sensie takiej dusznej, że wychodzimy sobie tutaj z sąsiadami z ładnych kamienic i robimy grilla, robimy rodzaj takiego marginesu, który sprawia, że ci inni mogą się pojawić, a nawet wkroczyć z jakąś polityką, to znaczy mogą proponować jakieś nowe sposoby używania tej przestrzeni, którą przed nimi otwieramy, tak? Czyli jest tutaj ten moment właśnie poszerzenia tego marginesu. Druga teza odnosiłaby się do czegoś, co też pokrótce już wspomniałem, to znaczy utopie motłochowe są miejscami tworzonymi na marginesie grodzeń i przeciwko nim. Co to znaczy, że przeciwko grodzeniom? Na dwa różne sposoby. Można walczyć z grodzeniami bardziej spontanicznie i nieświadomie, na przykład uchodźcy, którzy próbują przechodzić przez grodzone granice w Europie, tworzą jakieś swoje sieci przerzutowe w oparciu o skłoty, jakieś miejsca azylowe, przestrzenia współpracy z migrantami, no walczą z grodzeniami, no ale nie robią tego w taki sposób, że piszą manifest, czasem to też robią, ale zazwyczaj jednak nie, zazwyczaj chodzi po prostu o samą formę życia, sam przepływ. Walczą z grodzeniami, ale bez wznoszenia jakichś manifestów, prac z grodzeniami, jesteśmy za Europą wolną od grodzeń, natomiast takie ruchy oczywiście też się pojawiają i wychodzą z grup motłochowych. Wspomnę o jednym, który jest klasyczny, o kopaczach, takim stronnictwie doby rewolucji angielskiej, najbardziej radykalnym ugrupowaniu XVII-wiecznej rewolucji angielskiej i Geraldzie Winstanleyu, czyli takim ideologu i praktyku, który wśród kopaczy funkcjonował. Winstanley wydał w 1652 roku taki swój traktat Program ustroju wolności. Absolutnie niesamowita rzecz, przetłumaczona też na język polski, polecam Wam. Socjalizm utopijny, ale niesamowicie też nowoczesny i rozbudowany, jak na człowieka, który był prostym handlarzem, który zbankrutował i w toku rewolucji angielskiej uznał, że skoro ogłoszono, że powstał Commonwealth, czyli Republika, w zasadzie moglibyśmy właśnie powiedzieć wspólne bogactwo, czy wspólnotowe bogactwo, czy dobro wspólne, no to Anglia powinna stać się społeczeństwem dóbr wspólnych, czyli społeczeństwem, w którym wszystkie nieużytki i cała ziemia zrabowana prostym ludziom przez możnych powinna zostać odzyskana, skolektywizowana i uprawiana wspólnie. Ci, którzy nie mają miejsca, tak jak Winstanley, ten, któremu sprywatyzowano ziemię dookoła, ten, który zbankrutował, powinni mieć prawo do tego, żeby ten Commonwealth wcielić w życie. Commonwealth to nie jest po prostu jakieś hasło Rzeczpospolita, że jest tylko parlament, House of Commons, tak jak do dziś istnieje w Anglii, izba gmin. Nie chodzi o gminę jako okręg wyborczy, tylko chodzi o gminy na zasadzie właśnie gromady, tak jak mówimy, człowiek z gminu, tak? Człowiek z gromady, człowiek z pospólstwa, żeby pospołu, ludzie pospolici mogli te dobra wspólne uprawiać. I on takie kolonie zakładał z kopaczami, stąd ta nazwa, ludzie, którzy brali łopaty i zaczęli użyźniać ziemię, która leżała odłogiem albo która została zrabowana wcześniej przez możnych i chcieli wspólnie tą ziemię uprawiać. Oczywiście bardzo szybko tych kopaczy przegoniono, przede wszystkim ich pacyfizm tutaj okazał się kiepskim sojusznikiem, to znaczy okazało się, że w starciu z machiną państwa no, nie byli w stanie stawić czynnego oporu, natomiast Winstanley zaczął na gruncie tego swojego doświadczenia tworzyć utopię społeczną, ale utopię bardzo konkretną. Pisał, jak ma być zorganizowany cały system pracy, co się ma z bogactwem dziać, na jakiej podstawie też te dobra wspólne mają być budowane. I to była wizja też niesamowita, jeśli chodzi o uzasadnienia, jakie Winstanley stawiał, dlaczego grodzenia są złe. On na kilku poziomach argumentował przeciwko istnieniu grodzeń. Po pierwsze, robił coś, co wielu w Anglii robiło przed nim i po nim. Pokazywał, że własność w Anglii i taka koncentracja własności wzięła się z podboju normańskiego i w pewnym sensie ludzie, którzy dzisiaj mają własność, są spadkobiercami najeźdźców, którzy sobie podzielili ziemię. Więc jak teraz wreszcie Anglia się wyzwoliła, ogłosiła powstanie narodowe, powstanie parlamentu, powinna zrzucić to jarzmo podboju. Dawał argumenty pragmatyczne, że skoro myśmy walczyli w tej rewolucji, kwaterowali żołnierzy, płacili podatki, to należy nam się zapłata za poniesione straty i za ten trud. Jakby lud angielski musi mieć warunki do tego, żeby tym ludem być, ale być może najciekawsze były argumenty natury religijnej, wywiedzione z Biblii, teologicznej. Winstanley głównie znał Biblię i to jest niesamowite, co on z Biblią zrobił. To znaczy on z Biblią zbliżył się bardzo mocno do tego, co 200 lat później zrobi Marx. To jest jedna wielka tyrada przeciwko grodzeniom, która używa argumentów biblijnych, ale w tej powłoce teologicznej mamy bardzo wiele z takich argumentów motłochowych, pod którymi mógłby się podpisać Rancière, czy pod którymi ja mógłbym się dzisiaj podpisać, to znaczy odnoszących się do tego, że ci, którzy nie mają miejsca, muszą mieć jakąś ziemię do uprawiania, powinni mieć prawo do tego, żeby upolityczniać kwestie własności, żeby żądać redystrybucji własności. Dam wam kilka fragmentów z tego programu ustroju wolności. Istnieją dwie ziemie, przez które przemawia duch miłości. Po pierwsze, ziemia żyjąca, zwana rodem ludzkim. Jest to stworzenie, czyli dusza żyjąca. I kiedy ów duch powszechnej miłości rządzi w niej jako król, wówczas ziemia ta jest w pokoju i dorasta do doskonałości człowieka pomazańca. Kiedy atoli zapanuje w niej miłość samolubna albo jednostkowa, która zwie się grzechem chciwości, wówczas ziemia ta poddaną zostaje niewoli i smutek zapełnia cały świat. To jest owa ciemna strona chmury, w której nie ma prawdziwego pokoju. W wielkim ciele ziemi, w którym żyje wszystko, co stworzone, duch miłości powszechny jawi się, aby zachować swoje stworzenie w pokoju, bo miłość powszechna łączy nie tylko ród ludzki w jedną całość, lecz łączy wszelkie inne stworzenie w słodkiej zgrozie ochoczości dla zachowania ródu ludzkiego. Ten cytat jest dla mnie niesamowicie współczesny, w tym sensie, że widzę w nim odwołania do wielu rodzajów krytyki własności. Mamy tutaj antyantropocentryzm, to znaczy myślimy o całym stworzeniu, nie tylko ludzkim. Mamy tutaj wprost taką metaforę jednej ziemi nakładanej na drugą ziemię, tak? To znaczy pewnej takiej mapy własnościowej, która zabiera ziemi jako takiemu zintegrowanemu stworzeniu, które jest ogarnięte miłością powszechną, jakimś takim biocentrycznym komunizmem, jego formę i wprowadza właśnie chciwość i samolubność. I ten fragment może się wydawać strasznie metaforyczny, tak? To znaczy, że ja się trochę może na wyrost dopatruję tutaj świadomości Winstanleya na temat tego, czym są te grodzenia i dlaczego potrzebujemy dóbr wspólnych, ale są też w tym traktacie momenty, kiedy on wprost o tych grodzeniach pisze. Na przykład, albowiem prawo grodzenia ziemi i własność ziemska zostały narzucone stworzeniu przez waszych przodków mieczem. Ci najpierw wymordowali ludzi, bliźnich swoich, a potem splądrowali albo wykradli ich ziemię, wreszcie zostawili ją w następstwie wam, swym potomkom. Przeto chociaż wy sami nie popełniliście morderstw ani kradzieży, to jednak dłoń trzymacie na przeklętym dziedzictwie, broniąc go mieczem. Bardzo mocna świadomość tego, jak podbój kształtuje koncentrację własności, jak utrwala nierówności majątkowe. Tak właśnie, kiedy nasz normandzki Wilhelm przybył do Anglii i zdobył ją, wydziedziczył Anglików i rozdał ziemię swym normandzkim żołnierzom, by każdy z nich ogrodził swoją cząstkę i z tego powstała własność. Albowiem własność jest zawsze od początku owocem wojny, która przenosi własność rąk słabszego do rąk silniejszego, lecz niezmiennie podtrzymuje przekleństwo niewoli. Tak? To już bardzo duża świadomość historyczna, już nie tylko jakieś argumenty teologiczne. No i na końcu Winstanley stwierdza w tym swoim traktacie: nasz cel główny, dla którego jesteśmy zdecydowani wystąpić i walczyć, to objąć w posiadanie i ponieważ potrzeba nas przyciska, czyli właśnie nie mamy tego miejsca, potrzebujemy jakieś na świecie mieć, ścinać, zwalać i jak najlepiej wykorzystać lasy i drzewa rosnące na gruntach gminnych, aby były dla nas i dla naszych ubogich braci w Anglii zapasem dobra, dzięki któremu będziemy mogli uprawiać grunty gminne i zdobyć chleb do czasu, aż prace nasze w polu wydadzą owoce. Dalej pisze też, że jeżeli Anglia da taki przykład, to cały świat podąży jej kierunkiem i Commonwealth stanie się czymś planetarnym. Mamy bardzo wiele takich wątków też marksowskich, które są tutaj już przygotowywane przez Winstanley. Ta jego wizja komunizmu jest taką wizją w punkcie dojścia planetarną. Więc widzimy nawet na przykładzie takiego prymitywnego, wydawałoby się, skromnego ruchu jak kopacze w XVII wieku, to postawienie takiej sprawy, że działanie przeciwko grodzeniom poprzez tworzenie dóbr wspólnych jest rodzajem takiej utopii motłochowej. W tym sensie, że robią to ci, którzy zostali wywłaszczeni. Ci, którzy przez podbój, przez podatki, też przez samowolę prawa, która podtrzymuje ten niesprawiedliwy porządek własnościowy, muszą sobie niejako to miejsce wydrzeć. Trzecia teza odnosi się do tego, jak to zrobić. O tym też już niejako wspominałem, sygnalizowałem, że utopie motłochowe stanowią eksperyment z czasem i przestrzenią. To znaczy, nie są takimi projektami zajmowania gotowych miejsc, tak jak w tym przykładzie tej argentyńskiej fabryki, tylko raczej tworzenia miejsca na nowo. I tutaj odnoszę się przede wszystkim do Christine Ross i jej książki o komunie paryskiej. Gdzie Ross twierdzi, że to, co próbowali zrobić komunardzi w Paryżu przez ten krótki okres, to było przede wszystkim uwolnienie miasta od strefowania, czyli właśnie od tego reżimu policyjnego, o którym pisał Rancière, od tego rozdziału miejsc, od tego, żeby ustalić raz na zawsze, kto co ma robić i nie upolityczniać sprawy podziału pracy, podziału przestrzeni. Twierdzi Ross, że chodziło dosłownie o wytworzenie nowego ładu przestrzennego i nowej historii. Że te wcześniejsze doświadczenie z 1848 roku, kiedy w Paryżu robotnicy strzelali do zegarów, jest w pewnym sensie tym, o co chodziło w komunie paryskiej. Chodziło o zatrzymanie czasu jako takiego czasu akumulacji kapitału, reżimu pracy najemnej, wydajności. Chodziło o to, żeby czas poprzez społeczeństwo przepływał po prostu inaczej, żeby był inaczej waloryzowany, inaczej doświadczany. Ross twierdzi, że w zasadzie tym, kto najlepiej uchwycił doświadczenie komuny paryskiej właśnie jako takiej utopii motłochowej, był nawet nie tyle Karol Marx, czy nie tyle teoretycy polityki, ale poeta Rimbaud i jego pojęcie roju, które jej zdaniem lepiej niż pojęcie klasy zdaje sprawę właśnie z tej utopii motłochowej. Mi się to pojęcie roju podoba, bo ono bardzo dobrze też przystaje do tej części bezprzydziału Rossiera i oczywiście też do samego motłochu. Pisze Ross, że o ile klasa definiowana jest poprzez interesy, a interesy działają na poziomie przedświadomego, czyli zakładamy, że klasa robotnicza ma ustaloną tożsamość, interes i chodzi tylko o to, żeby go rozpoznać i jakoś zorganizować. Klasa reprezentuje dobrze zdefiniowane postacie, starannie rozpisane role i zajęcia, figuratywne modele. To rój uaktywnia się poprzez nieświadome pragnienie albo zintensyfikowane pragnienie, by pragnąć. Pragnienie, by pragnąć, pisze Ross. Pragnienie zdradza niefiguratywne oznaki. Ludzie ustępują miejsca przepływom, obiektom częściowym, które nie są synekdochami jakichś brakujących całości. Czyli nie jest tak, że kiedy jesteśmy w roju, kiedy jesteśmy w takim karnawałowym wydarzeniu jak Komuna Paryska, że my chcemy czegoś konkretnego. To nie jest coś prefigurowanego. W zasadzie ten rój ciągle na nowo odkrywa swoje pragnienia poprzez działanie w roju. Jeśli pozbędziemy się, pisze Ross, ewolucyjnej wizji roju jako elementarnej, słabiej zorganizowanej formy społecznej, jako czegoś bezforemnego, utopijnego, pierwotnego, tak czy owak niekompatybilnego z realiami rozwiniętego społeczeństwa, no bo my często myślimy o plemionach, rojach, klanach, jako czymś takim wcześniejszym niż klasy, nie? Bardziej elementarnym, bardziej staroświeckim. Ross mówi, nie, rój jest czymś, co się wytwarza wtedy, kiedy się wytwarza kolektywna polityka, bo nie ma nic wspólnego z jakąś pierwotnością. Jeżeli zaczniemy dostrzegać w roju to, co wymyka się wszelkim paranoicznym formacjom, to rój Rimbauda sugeruje alternatywną możliwość liczenia, pluralizacji i bycia pospołu. Nie interesy partykularnej klasy, ale częściowo rzeczywistą, a częściowo fatalistyczną, libidalną geografię migrantów rozproszonych na skraju klasy. Klasy, która jest popękana i zbiegła. Czyli twierdzi Ross, że w doświadczeniu komuny robotniczej klasa robotnicza niejako wykroczyła poza samą siebie. To znaczy poza fabrykę, poza kwestie płacowe, poza kwestie związane z bezpieczeństwem i higieną pracy i zapytała o życie jako takie. O nowy rytm przepływów w mieście, o nowy reżim tego, gdzie mogę się pojawić, o której godzinie. Przypomina mi się taki wiersz Tomasza Bonka z jego bardzo fajnego tomiku Bailout. Polecam, bo jest nasączony treściami ekonomicznymi i filozoficznymi. Kiedy ostatni raz spacerowałeś we wtorek o 12:13? Nie wiem, czy to był wtorek i 12:13, ale pyta czytelnika, tak? Czy przypominasz sobie taki dzień, jak pracowniku, że we wtorek o 12:13 byłeś na spacerze? Jak się nad tym zastanowimy, że przez całe życie dorosłe możemy nigdy o 12:13 we wtorek nie być poza pracą, to jest to dosyć przerażające, tak? Znaczy Komuna Paryska była tym momentem, kiedy można było zadać to pytanie sobie. Kończy mi się czas, a ja na pewno nie będę przedłużał, więc wymienię tylko cztery pozostające tezy. Utopie motłochowe powstają poza panoptycyzmem władzy. Są one ucieczkowe i afektywne i w tej tezie generalnie chodzi o to, że rozmaici badacze motłochu, czy chodzi o zbiegłych niewolników, czy chodzi o czarownice zbierające zioła i grzyby halucynogenne w dobrach wspólnych, czy chodzi o piratów uciekających z marynarki wojennej na morze, uprawiają swoje utopie jako ucieczkę. To znaczy coś, co wiąże się z zacieraniem śladów, z niewidzialnością, z nieuchwytnością, niepoliczalnością. I to jest nawet ta fabryka argentyńska, no miała być jakoś dla państwa niewidoczna, dla państwa, dla partii, dla związków zawodowych. Miała być widoczna tylko dla tych, którzy rzeczywiście tam pracują i uczestniczą w tych kolektywnych zebraniach. Więc to jest rzeczywiście taka uderzająca cecha utopii motłochowych. Kolejna teza, która jest bardzo powiązana z tą poprzednią, utopie motłochowe rejestrowane są jako jazgot tych, którzy nie mają głosu. To znaczy, jak się pojawiają, to my często ich nie słyszymy, nie rozumiemy, wydaje nam się, że to jest jakiś skowyt, jakiś bezsens, że to jest totalnie od czapy. I tutaj ktoś, kto jest dla mnie najlepszym przewodnikiem, jeśli chodzi o tą tezę, to jest Sadia Hartman, jej książka o czarnych, queerowych kobietach z początku XX wieku. Queerowych nie w tym sensie, że one się tak nazywały i były jakimiś aktywistkami queerowymi. To były zazwyczaj bardzo biedne dziewczyny z getta, które były zmuszane do prostytucji albo gdzieś tam wchodziły w przestępczy półświatek. Bardzo często ofiary przemocy seksualnej, bardzo, bardzo różnych przemocowych instytucji. Natomiast Hartman mówi, kiedy ja studiuję ich życia, to co czytam w archiwach władzy i czy to jest władza pracownika socjalnego, czy to jest władza reportera, czy to jest władza raportu rządowego, nigdy to nie jest w stanie uchwycić całości tej doświadczenia. To znaczy wyobrażam sobie, że jak ten pracownik socjalny wchodzi i teraz mam jego notatkę przed swoimi oczami, kiedy on pisze, brudno, nie ma zlewu, śmierdzi kurczakiem i dzieci nie mają gdzie odrabiać lekcji, to nie widzi, że ta dziewczyna ma wydrążoną drogę na dach, gdzie ma swój piękny ogródek i spotyka się ze swoim ukochanym i tam czyta książki i tam rozwija jakąś swoją przestrzeń autonomii. W związku z tym mówi Hartman, myślenie o utopiach motłochowych zawsze wymaga uruchomienia tak zwanej krytycznej fabularyzacji, to znaczy wyjścia poza spojrzenie władzy, ponieważ jeżeli ktoś jest motłochem, to zawsze zaciera ślady. Jakby nigdy nie chce być całkowicie zobaczony. No i każdy z nas, nawet jak byliśmy dzieckiem, wie, że my tworzymy sobie te skrytki i tworzymy rodzaje praktyk, które nigdy nie zostały gdzieś tam zarejestrowane. Albo jeżeli zostały zarejestrowane, to nie w całości. Kolejna teza. Utopie motłochowe bywają fantazmatyczne, ale nie są przez to mniej rzeczywiste. To znaczy, nawet jeżeli my nie mamy dowodów na istnienie jakiejś utopii motłochowej, istnieją tylko poszlaki, to sam fakt, że o niej mówimy i ciągle wracamy do niej i dyskutujemy o niej, albo się jej boimy bardzo często, władza się jej boi, to czyni z niej coś rzeczywistego. I tutaj takimi utopiami, które są opisane w literaturze motłochowej, które świetnie pasują do tej tezy, są utopie pirackie. Mam tutaj na myśli zwłaszcza książkę Davida Grebera, niedawną o Pirate Utopias, o Libertalii na Madagaskarze, i Hakima Beya, którego możecie kojarzyć z książki o tymczasowej strefie autonomicznej, jego książka o piratach berberyjskich i utopii pirackim kraju Sale, który rzeczywiście akurat istniał przez 50 lat, ale też niewiele o nim wiemy. I w tym sensie wspólne Greberowi i Beyowi jest myślenie o tych doświadczeniach jako takich doświadczeniach, które są zmitologizowane, to znaczy prawdopodobnie większość legend morskich i tego, co pisali filozofowie i tego, co mówiono na dworach na temat tych utopii pirackich, to są absolutnie zmyślone rzeczy, nie mające pokrycia w rzeczywistości. Ale sam fakt, że sobie możnie wyobrażali, że istnieje transnarodowa głowa hydra piratów, która się komunikuje i tworzy jakiś swój język i spotyka się w jakichś tawernach i ma jakieś swoje jaskinie i wybiera sobie jakichś królów i kobiety przebierały się tam za mężczyzn, nawet jeżeli to się nigdy nie wydarzało, ale wierzono, że to się wydarza i myślano, że się wydarza, w ten sposób, znaczy, że jest to jakiś model działania, tak? To znaczy jest to rodzaj właśnie utopii. Skoro władza się tego boi, być może warto jest spróbować właśnie tego kierunku. Dwie ostatnie tezy. Utopie motłochowe są nie dzisiejsze i transhistoryczne jednocześnie. To znaczy zawsze nam się zdają nie dzisiejsze, w tym sensie staroświeckie, zromantyzowane, trochę dziecinne, ale też nie potrafią umrzeć. To znaczy jest zadziwiająca trwałość pewnych modeli utopii. Czy to będą jakieś leśne utopie Robin Hooda, czy to będą piraci, czy to będą zbiegli na bagna, czy w góry bandyci, zbiegli niewolnicy. Jakby te praktyki są transhistoryczne, one ciągle do nas powracają i w tym sensie one nawet nie tyle dają się wpisać w historię feudalizmu, kapitalizmu, komunizmu, co raczej właśnie tworzą nową wizję historii, nową wizję czasu i przestrzeni. I ostatnia teza, dla nas najważniejsza, dla nas, dla naszego życia. Utopie motłochowe wychodzą z marginesów do centrum, kiedy społeczeństwo staje się motłochem. Znaczy, to jest to, o czym już powiedziałem, w momencie, kiedy wywłaszczenie postępuje, kiedy coraz więcej praw nam się odbiera, kiedy coraz więcej tego, co było dane, co się wydawało normalne. Na przykład, nie wiem, powietrze, że jest czyste w mieście, to się kiedyś wydawało normalne. Teraz się okazuje, że musimy robić alarmy smogowe i wymieniać piecyki, naciskać na władzę. No to nagle czujemy się, że jesteśmy wywłaszczani dosłownie z człowieczeństwa, tak? To znaczy, nasza biosfera, nasza forma ludzka zostaje nam odebrana poprzez skażone środowisko. W związku z tym, kiedy my jesteśmy pod coraz więcej wymiarów dotyka nas w taki sposób, że my się stajemy motłochem, no to warto jest się wtedy zajmować utopiami motłochowymi. Także mam nadzieję, że mimo, że to pewnie było bardzo abstrakcyjne i momentami filozoficzne, to że było to konkretne i że widzicie jednak, że to ma przełożenie czasem bardzo bezpośrednie na procesy, z którymi się mierzymy. Przepraszam, że przedłużyłem o 7 minut, to niewybaczalne. Dziękuję Wam bardzo za.